Dzisiaj wieczorem orędzie do Polaków wygłosiła pani premier Beata Szydło. Posłuchajmy słów pani premier.
Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości działa niecałe 8 tygodni. Przez ten niedługi czas rozpoczęliśmy szybkie wprowadzanie programu, do którego zobowiązali nas wyborcy. Naprawiamy sytuację w mediach publicznych. Przywróciliśmy rodzicom prawo do decydowania o edukacji 6-latków. Szybko wprowadzamy program wsparcia dla rodzin 500 zł na dziecko. Uruchomiliśmy procedury związane z podatkiem dla banków i hipermarketów. Pracujemy nad projektami darmowych leków dla seniorów po 75 roku życia i podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej za pracę. Chcemy, by nasza gospodarka nie tylko rozwijała się dynamicznie, ale żeby z owoców tego sukcesu mogli korzystać wszyscy Polacy, a nie tylko wybrane grupy. Przez ten krótki okres udało nam się także skończyć z zawstydzającą dla państwa procedurą odbierania rodzinom dzieci z powodu biedy. Powołaliśmy Radę Innowacyjności oraz rozpoczęliśmy prawdziwą debatę o najważniejszych sprawach w Radzie Dialogu Społecznego. Po raz pierwszy od lat nowy rok nie zaczął się od sporu rządu z lekarzami. Drzwi przychodni były otwarte dla pacjentów. To jest dobra zmiana, na którą głosowali Polacy. Zmiany, które wprowadzamy, są dla wielu wpływowych sfer, także poza granicami naszego kraju, trudne do zaakceptowania. Przede wszystkim dlatego, że naruszają ich interesy, ograniczają wpływy. Do tej pory wiele zagranicznych firm, banki i sieci hipermarketów płaciły niewspółmiernie niskie podatki. W niewielkim stopniu dzieliły się z Polakami zyskami ze swojej działalności. Zmieniamy to. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest dziś atakowany właśnie z tego powodu. Właśnie dlatego, że nasz program realizujemy skutecznie i z determinacją. Spodziewaliśmy się oporu i ataku pewnych środowisk, ale nie poddamy się. Nie zrezygnujemy z naprawy państwa. Dlatego zwróciłam się dziś do wszystkich liderów sił parlamentarnych o wspólne powstrzymanie takich złych praktyk. Razem musimy potępić wypowiedzi zagranicznych polityków, którzy używając nieprawdziwych, wyolbrzymionych tez, godzą w autorytet naszego państwa. Tę sprawę należy postawić jasno. Takie nieprzemyślane wypowiedzi, nieprzychylne komentarze szkodzą Polsce i Polakom. Niszczą nasz wizerunek, osłabiają naszą pozycję. Spierajmy się, ale tu w kraju nasza demokracja działa. Polska to praworządny, wolny kraj. Jeśli opozycja chce, niech protestuje. Nawet wychodzi na ulicę, jej prawo. Jeśli chce merytorycznie dyskutować, tym bardziej jesteśmy na to gotowi i otwarci. Taki dialog jest Polsce potrzebny. Rozmawiałam i deklaruję, że będę rozmawiać z opozycją. Jestem przekonana, że porozumienie wokół takich najważniejszych dla naszego państwa kwestii jest możliwe. Nasza historia uczy nas tego, aby własne sprawy rozwiązywać samodzielnie w naszym polskim domu. Kiedy włączały się do tego inne kraje, zawsze przynosiło to negatywne skutki. Dziś sytuacja w Europie jest trudna. Nasi zachodni sąsiedzi zmagają się z poważnymi kłopotami wynikającymi ze swojego wcześniejszego podejścia do polityki migracyjnej. Dziś w Unii Europejskiej toczy się spór, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polaków. To dyskusja o tym, czy nasz spokój i styl życia zostanie zachowany, czy zostanie zburzony, tak jak ma to miejsce w wielu krajach zachodniej Europy. Polski rząd buduje naszą regionalną pozycję i siłę. Wzmacniamy nasze relacje z Grupą Wyszehradzką. Chcemy być architektem i liderem tego dobrego, ważnego sojuszu. Chcemy mieć znaczący głos przy decyzjach Unii Europejskiej, bo będą one dotyczyć rzeczy strategicznej, jaką jest bezpieczeństwo Polaków. Już jakiś czas temu przedstawialiśmy nasze propozycje w tym zakresie i czas do nich powrócić. W tym wymiarze oczekujemy wsparcia do opozycji. Ten cel powinien być tak samo ważny dla nas wszystkich. Gdy podczas kryzysu ukraińskiego ówczesny premier Tusk zwrócił się o jedność do wszystkich sił politycznych, moje ugrupowanie udzieliło mu wsparcia bez żadnych warunków, pomimo że interes partyjny nakazywał tu zgoła odmienne działanie. Wiedzieliśmy, że musimy poprzeć rząd, bo chodziło o polską rację stanu. Dziś też chodzi o najważniejsze dla Polaków sprawy. Kwestia imigrantów, nasze bezpieczeństwo są ważniejsze od partyjnych gier i słupków w sondażach. Cieszę się, że cała opozycja jest w obliczu zagrożenia gotowa stanąć ramię w ramię z tymi, którzy na mocy werdyktu Polaków dzierżą dziś ster rządu w naszym kraju. Szanowni Państwo, Polska jest nowoczesnym, silnym, suwerennym państwem w sercu Zjednoczonej Europy. Przynależność do Unii Europejskiej to wielka wartość, ale nasza pozycja w Europie w dużej mierze zależy od nas. Silna Polska w Europie to nasz wspólny cel i nasza wspólna odpowiedzialność.
Było to orędzie pani premier Beaty Szydło wygłoszone dzisiaj wieczorem, a w studiu jest już szefowa kancelarii premiera, pani minister Beata Kempa wraz z ojcem dyrektorem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy ponownie.
Witamy pani minister bardzo serdecznie i tak jak pani to wytrzymuje?
Damy radę.
Nie, bo
mamy hasło,
takie
damy
pierwsze
radę.
Pytanie. Takie pierwsze pytanie. Ile godzin pani pracuje? O której pani przychodzi do urzędu i o której wychodzi? Bo jeszcze pewno są prace gdzie indziej.
Tak, jeśli rano czegoś po drodze nie załatwiam, to z reguły staram się być już rano, chyba że jest jakiś program, jakieś inne zajęcie. A wychodzę, często jest to godzina 23. I to mogą potwierdzić moi najbliżsi współpracownicy, nie tylko również
do domu,
panowie
do
kierowcy.
Później.
Tak, mogą potwierdzić, że jest to 23 często.
I o 4 rano nie można jeszcze zasnąć.
No i właśnie, i to jest ten problem. A czasami jeszcze coś tam wezmę do poczytania.
Ale trzeba dbać o zdrowie, trzeba też... Ja się dowiedziałem właśnie, tak słyszę, że inni ministrowie też tak, no ciekawie, jak to
nie oszczędzamy się, ja myślę, że
jest duże, też... duża presja, nacisk, prawda?
Duża presja, duży nacisk, ale i też potwierdzacie Państwo bardzo często, o czym mówiłam w telewizji Trwam, że to dobry kierunek, że mamy nie dać się złamać, że mamy iść do przodu, że ludzie są z nami.
Jest tak dużo pracy.
Tak, dużo pracy.
A jak wytrzymuje to pani premier? Bo my się wie,
no,
jeżeli
muszę
mogę, pani minister, pani jest najbliżej, pani premier.
Jest dla nas przykładem.
I pytam i powiem jedno. Nie, co wszyscy podkreślają, że niezwykły spokój i kultura, prawda?
Absolutny spokój, absolutna kultura, pełne wyważenie, tytan pracy. Sami mi się wydaje, że ja to jeszcze może bym mogła więcej zrobić, jak patrzę na panią premier. Ale nie mówię tego dlatego, że jestem najbliższym współpracownikiem, czy to jest kwestia jakiegoś takiego, jak to mówią brzydko, kadzenia. Nie, tutaj naprawdę rzetelnie to chyba wszyscy, którzy stykają się na co dzień z panią premier, ten spokój się udziela. Nie wiem, jak to pani premier robi. Ale jest tak. To wynika pewnie z charakteru, może też z dużej wiary. I myślę, że też bardzo, znaczy jej sposób traktowania ludzi jest wielkim przykładem. Znaczy ona traktuje ludzi z wielką kulturą, z wielką też wyrozumiałością, bo czasami przecież jest tak, że coś nie wyjdzie, coś tam gdzieś nam umknie, bo przecież tych spraw jest czasami na minutę kilka naraz się załatwia. Taka jest prawda. Kilku asystentów w ciągu minuty dostaje polecenia, żeby każdy z nich coś dopilnował. Tak pracujemy, ale wszyscy czujemy, że to jest ten czas wielkich zmian, że my nie mamy za bardzo czasu, że 4 lata to jest bardzo dużo, ale to jest też bardzo mało, że dzisiaj ludzie oczekują od nas efektów. O te efekty, na te efekty trzeba chwilę czekać, ale już ta niecierpliwość jest.
Ale rząd ile pracuje?
Jest.
Pracuje no, praktycznie 40 dni?
Dzisiaj ojciec Dariusz wyliczył chyba 40 dni, tak, że pracujemy, około 40
trochę,
dni.
Trochę ponad, ale to jest niewiele.
Trochę ponad. Ale biorąc pod uwagę fakt, że dopiero organizowaliśmy się, prawda? Czyli
tak,
kwestia tych pierwszych decyzji kadrowych.
No jeszcze teraz na pewno się dużo organizuje.
Tak, które były bardzo ważne. Kwestia zorganizowania pracy w polskim parlamencie, w nowej odsłonie. Kwestia doboru współpracowników. Przecież to też nie jest tak hop-siup, bo nas też bardzo krępowały przepisy w tym zakresie, więc przeprowadzaliśmy ustawę o służbie cywilnej, jak Państwo pamiętacie. Mieli nam za złe oponenci, że robimy to, nie wiem, porą jakąś wieczorową. Nieprawda, myśmy rano przychodzili przychodzili do Sejmu, ale tylko dlatego, że było po 100 przerw, to prawda, na życzenie czy żądanie opozycji, no to te obrady się po prostu...
Tylko tak. Właściwie nic nie wnosiła, tylko żadnych...
o przerwę i oczywiście...
Tylko przerwę i krzyk.
Właściwie awantury, tak. Trzeba przyznać, że awantury. Ja tylko powiem o takiej sytuacji, która miała miejsce w Senacie przed Sylwestrem. Już myślałam, że nie to, żebym chciała świętować, bo miałam akurat w planie wielki odpoczynek wśród przyjaciół i dzisiaj ja i mój mąż tym przyjaciołom bardzo dziękujemy za to, że w ich gronie mogliśmy naprawdę przyłożyć, że tak powiem, głowę i do poduszki, ale i też porozmawiać zupełnie na luzie też o różnych sprawach ważnych dla nas. To był wielki czas odpoczynku, ale ja jeszcze do późnych godzin popołudniowych pracowałam, razem z senatorowie też byli, ale to, co wyprawiali senatorowie Platformy Obywatelskiej wtedy, no po to, żeby później zarzucać, że my jeszcze chcemy do późna w Sylwestra pracować. My temu dyktatowi nie poddawaliśmy się, tak, pracowaliśmy i ja do 4 rano, pamiętam, byłam na komisji senackiej, a o 8 rano już było posiedzenie plenarne, na które się stawiłam i na stojąco, po nieprzespanej nocy, głównie senatorom z Platformy Obywatelskiej, bo nasi senatorowie mieli dla mnie litość, nie zadawali tych pytań, nie mieli jakichś szczególnych wątpliwości, bo rzeczywiście ustawa była dość prosta. Zadawali mi pytanie za pytaniem, potrafili wychodzić, wracać, zadawać kolejne pytania. Ja się nie skarżę, tylko pokazuję, jak ten mechanizm wygląda.
Tak wyglądało, jak to, coś mi
staramy się być tutaj bardzo poukładani. Ja się cieszę też z tego, że jest dobra atmosfera w rządzie, bardzo dobra atmosfera w rządzie i że mimo tego, co czasami próbowali wypisywać, ale okazało się, że to wszystko rozbiło o, pamiętacie państwo, ten taki spot, który nagraliśmy, wesoły, taki świąteczny, gdzie ubieraliśmy choinkę, gdzie wszyscy naprawdę świetnie też przy tym spocie mieliśmy chwilę takiego oddechu, takiego świątecznego. Pamiętacie państwo pana ministra Błaszczaka, jak pięknie rozkładał taki sweterek w bambki, wielanki, ale muszę państwu zdradzić, że tą kwestię powtarzał kilka razy, kazał mu reżyser powtarzać i od razu było widać, że pan minister Błaszczak jest świetnym ojcem, dlatego, że ten sweterek składał perfekcyjnie do pudełka i kolejny go raz wyciągał. I jak reżyser mówi, jeszcze raz, panie ministrze, to jest państwo ze stoickim spokojem, równo poskładany sweterek, jeszcze raz wyciągał. W związku z powyższym, szanowni państwo, powiedziałam, że to jest naprawdę świetny ojciec i mąż, bo od razu jako kobieta zauważyłam, że pomaga żonie przy dzieciach.
Ja już ucieknę, bo ojciec Dariusz prowadzi program, ale tylko
to takie ciekawostki powiedzieliśmy, bo w sumie tematy są
trudne.
Wie
pani minister, no w tej chwili jest jakiś taki też taką kampanię się robi, rzekomo cały świat przeciwko nam, tak. Ameryka, prasa amerykańska, prasa niemiecka, media takie. Z tym, że te media to mają tutaj korespondentów i mają swoich, powiedziałbym, ludzi związanych z dawnym, no, z dawnym rządem. Dzisiaj pięknie powiedział był ambasador z Wielkiej Brytanii.
Tak, ja już mówiłam.
Powiedział, kto to wszystko nakręca. Właśnie może tu zobaczę w internecie. Tak, no.
W telewizji Trwam dzisiaj mówiłam, że nie trzeba takiej interwencji, jak kiedyś bywały, prawda, z czołgami, żeby tą interwencję jednak przeprowadzać. Dzisiaj ta interwencja z zewnątrz wygląda w ten sposób, że właśnie te tak zwane, nie wiem, autorytety czy wysocy komisarze unijni potrafią kreować obraz Polski na podstawie doniesień, które są po prostu doniesieniami nieprawdziwymi. Tak.
Po co ten ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce były? Tak. Nagące napis. Europejskie elity zostały do tego skłonione przez były rząd i ich kumpli w mediach.
No i to jest bardzo prosty przekaz.
No i właśnie to jest, myślę, że jeżeli nam zależy na Polsce, to właśnie wszyscy powinni mieć jednym głosem za Polską.
Tak, i dzisiaj...
A nie tak jak do carycy Katarzyny.
Tak, na skargę.
Biec na skargę, czy gdzieś tam teraz do Berlina, do Brukseli. No to jest...
Ja tak powiedziałam, że płakać z powodu przegranej, wysokiwać się w rękach komisarzy unijnych.
To znaczy, dla mnie, proszę, pani mi potwierdziła to, bo wiem, że w dyplomatycznych to pani nie może, ale dla mnie to są targowiczanie. To jest zdrada. W domu, w normalnym małżeństwie, wszystko w rodzinie załatwia się w domu. Dokładnie. A nie idzie do sąsiadów, nie na całą wioskę, czy firtę, prawda, gdzieś tam. Tak, także i to jest brzydkie. Widać wyraźnie, że żeby odciąć tych od profitów, czy od tego, powiedziałbym, no, od korzyści, to to odcinanie bardzo boli tych, którzy są odcinani.
No ale
bardzo
to też pokazuje, boli, że nie ma w krajach unijnych pewnych hamulców, że gdzie jest mowa o tym, o tych równych państwach w Unii. No, przecież taki komisarz, zanim się wypowie, ja sobie nie wyobrażam, żebym ja jednak nie starała się uzyskać rzetelnych informacji, ale, prawda? Ale na ile moja wypowiedź może być prawdziwa, jeżeli ministra, ona jest na podstawie jakiejś manipulacji?
Czy my nie jesteśmy suwerenni?
No oczywiście.
Są wybory. Dokładnie. I co to znaczy?
Dokładnie. To dlatego pani premier powiedziała wyraźnie, że będzie bronić godności i dobrego imienia Polski.
Co to znaczy?
Tak.
To świadczy tylko o tych krajach, o tych rządach, o tamtych ludziach, że oni chcą, już zresztą Niemcy dużo zrobili, niech oni nie mówią. Oni, ja nie proszę, żeby pani teraz cokolwiek powiedziała, ale to ja mówię na własny rachunek. To, co oni zrobili, jeszcze, no nie wiem, ile muszą zrobić, żeby... Boże, no szkoda gadać zresztą, co oni zrobili i teraz jeszcze będą, ta buta niemiecka. Jak ja widzę te twarze, to jakbym widział z filmów tych kapo czy różnych, dosłownie, tak? To tak im to pasuje, tylko mundur dać.
Ale ja myślę, że ludzie to czują, to jest, że mamy gdzieś podprogowo pewne lęki, które mamy prawo mieć i odczuwać.
Pani minister, to nie pani powiedziała, to ja powiedziałem, żeby było jasne. Ale to nie, no ja wiem, że... bo będzie skandal dyplomatyczny.
Ale to jest skandal.
I ci ludzie, którzy idą z tej Platformy, z tej Nowoczesnej, czy tam tego PSL-u też wypłakują się. Oni są za rolnikami, ten PS, Partia Chłopska, gdzie tam? No to ludzie. Przyjść, porozmawiać i mówimy jednym głosem. Jedna jest Polska dla wszystkich.
Tak,
wierzący
i
niewierzący.
Nawet jeśli się różnimy, nawet jeśli ale mamy oczywiście różne poglądy, ale nawet łączy jeśli nas mamy różne Polska, spojrzenia,
łączy nas Polska, a nie chodzić gdzieś tam, prawda, i namawiać, albo te media, ta Gazeta Wyborcza czy inne, to jest albo ci pseudodziennikarze, prawda?
No tak, bo...
Samo to, że 133 tytuły, tylko tyle. 133 tytuły i to wielkich pism jest w rękach niemieckich. To już mam dość. No, ktoś to do tego doprowadził, ale to świadczy o tym, jak my kochamy Polskę, Polacy. Trzeba czas wreszcie to jakoś się zastanowić, prawda?
Ja myślę, że troszeczkę takiej chyba refleksji przyszło, bo dzisiaj jak tak jest chwila zastanowienia, na chwilę, dopóki mieliśmy tutaj jakiś spór na naszym terytorium, jest okej, ale w momencie, kiedy zaczęła być dość taka mocna interwencja, można powiedzieć, słowna ze strony komisarzy unijnych, zresztą nie tylko, bo teraz widzimy, że to komisarze się zaczyna rozlewać, no to jakaś komisja, prawda, będzie jutro obrady za zamkniętymi drzwiami w sprawie Polski, Komisji Europejskiej, oni będą nam rzeczywiście grozić palcem, że jakiegoś głosu nie będziemy mieli.
Pani minister, ale to było...
Obudźmy się,
nawet,
kochani.
Nawet Moskwa robiła pozory, stwarzała pozory. A nie tak, prawda?
No, brakuje już tutaj... Nawet to już Moskwa jest jawne. Nie ma nawet finezji
tak,
w tym wszystkim.
Nazywają się tak samo jak komunizmy. Nazywali się komisarze, to teraz te i rewolucja październikowa.
Zobaczymy, jak zachowują się nasi polscy przedstawiciele.
My chcemy jedności z Europą, z wszystkimi.
Oczywiście,
że tak. Ale partnerami jesteśmy, a nie tak.
Jesteśmy narodem dumnym.
Na szczęście w Niemczech jest też dużo przyzwoitych ludzi.
Myślę, że tak.
Jest dużo przyzwoitych ludzi. Liczymy na nich, a nie na takich Wyskokiewiczów.
Część z tych komisarzy, ojcze dyrektorze, oni już byli znani z dość kontrowersyjnych wypowiedzi, jak sobie dobrze przypominamy. Tak. Jeden z tych komisarzy przecież mówił, że wszyscy, którzy są zadłużeni wobec Niemiec, powinni, nie wiem, spuścić flagi do połowy.
Jak tego
Schulza,
no to Boże.
Tak, czy jakiś tego... Ale przecież jak zobaczymy na tą ustawę medialną w Niemczech, prawda, to tam czyja władza tego radio, prawda? I tam jest jeszcze bardziej na twardo niż nasza ta przejściowa, krótka ustawa dotycząca uporządkowania sytuacji w mediach.
Media są narodu i ten naród nie miał nic do powiedzenia w tym, tylko był opluwany przez media publiczne, prawda? Także dobrze, trzeba... Porządek musi być, a nie tam tak...
Spokój, konsekwencja, praca, pokora.
A tym jest... Oni tak płaczą. Może tak trzeba... Ja bym tylko... W internecie jest. Afery Platformy. znaleźć sobie i może z tych afer niech się rozliczą.
Myślę, że tak. My przypominaliśmy bardzo często, gdzie ekipa rządząca rządziła. Pamiętamy
na miliardy,
też rodzaju, dokładnie.
Na miliardy.
A tak, to jeszcze mamy...
Wiele, to setki miliardów.
Będziemy do tego wszystkiego na pewno wiele razy wracać, bo musi być taki pewien raport otwarcia, a to wymaga też chwilę czasu, żeby to wszystko jeszcze przeanalizować. Już dużo kwestii nam się udało. Właściwie to nawet nie było trudne do odkrycia, bo to było na porządku dziennym.
A jak pani robi, że jeszcze rodzina?
Mąż, dobre pytanie, ojcze dyrektorze.
Teść.
Pozdrawiam. Pozdrawiam moją rodzinę serdecznie.
I teścia pozdrawiam.
To znaczy od razu z góry mówię, gdyby moje dzieci były bardzo małe, to nie byłoby takiej możliwości, żeby się angażować na tym poziomie. Ale tak jak powiedziałam, córka już po studiach. Natomiast w biologię z chemią, jeszcze w podyplomowe przystosowania do życia, wychowania do życia w rodzinie.
Pięknie.
Takie również studia, także myślę, że...
Ale nie genderyzm.
Nie. Z absolutnym, zdeklarowanym wrogiem. Podobnie jak mama.
Ona normalnie pewno ma nasze.
I nie trzeba było oczywiście, jak najbardziej. Z planami już bardzo konkretnymi.
Także, syna też pozdrawiam.
Tak. Pozdrawiam syna,
Leśnika,
który teraz pewnie czeka. Mam nadzieję, że będzie. Że to jest jego życiowa pasja od maleńkości. Myślę, że tą pasję będzie mógł realizować
dalej. Panie minister, wszystkiego co najlepsze. Proszę pozdrowić panią premier. Też.
Bardzo dziękuję. Dobrze. Oczywiście przekażę pozdrowie panią premier. Na pewno każde dobre słowo.
I się wysypiać. Piąte przykazanie, nie zabijaj samego siebie przez niedbanie o zdrowie.
To prawda, ale tak jak mówię, tego czasu mamy bardzo mało, a chcielibyśmy, żebyście państwo już te efekty czuli.
A jak ja widziałem panią jeszcze w Senacie, właśnie gdy pani przemówiła, mówię, ale wypoczęta.
Nieprawda, to było po całej nocy. Po całej nocy nieprzespanej.
Jak to kobiety robią, że nie widać tego zmęczenia?
Nie, myślę, że ojcze dyrektorze, to dobre słowo ze strony ojca.
Nie, tak było. Tak.
Może tym razem w telewizji to trochę lepiej wyglądało, bo zawsze podobno wygląda trochę gorzej. Ale w telewizji trwam, widocznie wyglądało trochę lepiej.
Myślę, że w imieniu bardzo wielu ludzi, bo mi tu mówią, dlatego pozwoliłem sobie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za każde dobre słowo. Bardzo dziękuję. Choć łatwo nie jest.
Ale jest radośnie.
Jest radośnie.
Pan wicepremier Morawiecki powiedział tutaj, ja pytam się, ile pracuje, czy ciężko, jak... A mówi, nie, ja nie pracuję. To jest moja radość. Znalazłem perłę.
To prawda.
Powiedział, mogę coś dla Polski zrobić.
I tak to czuję.
A zapytałem się, ile mniej zarabia, niż zarabiał, będąc prezesem, szefem banku. No tak różnie było, tu na antenie. No, był taki etap, że 5 razy więcej zarabiałem, później 10 razy więcej, 20 razy więcej i później już nie chciał mówić. Ale prywatnie powiedział, ile by jeszcze miał, ile mu proponowali, żeby został. Ale to już było prywatnie, nie do mikrofonu, bo jest na tyle delikatny. Także cieszymy się, że
są ludzie,
którym zależy na Polsce.
Misja. Przede wszystkim misja polska jest taki, zresztą syn wielkiego opozycjonisty, jak pamiętamy.
Ale powiedział, skąd ma tą miłość do Polski? Mama.
Tak. I ja myślę, że...
Mama ze Stanisławowa. Tamtych stron.
Coś w tym jest.
Tamci Polacy. Oni się dużo nacierpieli. No i moja tata też. Oczywiście, że tata też. Ale
też premier pięknie, o bardzo dużej kulturze osobistej. Trzeba przyznać. Tak.
No ma 4 dzieci.
Tak,
też.
O bardzo dużej kulturze. No, naprawdę wielka radość pracować z takimi ludźmi w rządzie. Każdy minister to jest tutaj naprawdę na wagę złota. I pracuje nam się bardzo dobrze. Wbrew temu, co piszą, proszę nie wierzyć. Jest burza mózgów, bardzo dobre rady ministrów, bardzo twórcze. Czujemy,
dobrze.
Że coś się tworzymy wielkiego.
W naszym dzienniku piszą dobrze, na portalu piszą dobrze, w polityce piszą dobrze.
No jest, i dobrze ludzie nam mówią, tak
portalu,
trzymać.
Na portalu w polityce, mówię, nie?
Tak, oczywiście, w polityce, tak. Bardzo dziękuję.
My dziękujemy.
Pani minister, to proponuję, byśmy powiedzieli, nad czym rząd pracuje, z czym rząd wszedł w ten rok 2016 i czego rodacy mogą się w najbliższych miesiącach, tygodniach spodziewać.
No najważniejsze, że pani premier dokonała na swoistej bardzo dużej operacji, jaką jest sformułowanie rządu. To jest najważniejsze, jacy ludzie będą realizować program, na który umówiliśmy się z Polakami, którzy Polacy zaakceptowali w wyborach parlamentarnych. I ten proces, można tutaj potwierdzić, został zakończony w dużej mierze, bo oczywiście jeszcze zostało dużo zmian w różnych innych miejscach, które są oczywiste i przecież tego nie ukrywamy. I ta ekipa rządowa została już w dużej mierze powołana i zobowiązana do pracy na rzecz programu. W tym przypadku wdrażania realizacji już na etapie procedowania i pisania ustaw. I nie tylko, no też bieżącego urzędowania, bo przecież weszliśmy w wiele spraw z marszu. Wiele spraw jest bardzo trudnych, wiele spraw jest bieżących, bardzo bieżących. No i też formujemy swoje ministerstwa, na przykład w kancelarii też mamy nowy statut kancelarii, teraz piszemy regulamin pracy kancelarii, więc pod departamenty opracowujemy kwestie wydziałów osób, które będą zajmowały się poszczególnymi odcinkami, pewne nowe zupełnie departamenty powołujemy, pewne likwidujemy, tak jak biuro obsługi pełnomocnika do spraw równego traktowania. Zlikwidowaliśmy część tych osób, podporządkowaliśmy innemu departamentowi i w tej sytuacji te reorganizacje muszą następować, dlatego że trzeba teraz jak gdyby zorganizować tak swoje urzędy i ministerstwa, żeby one służyły realizacji programu wyborczego. Powstały przecież też nowe ministerstwa, w ogóle nowe działy, to była jedna z pierwszych ustaw, którą przyjęliśmy, to była tak zwana ustawa o działach, czyli to jest nowa ustawa, która pokazuje, jakie jeszcze obszary w naszej polskiej, przede wszystkim gospodarce, trzeba było zmienić, przyjąć, przegrupować i stworzyć tak, żeby można było te działy traktować bardzo poważnie jako ważne sektory naszej gospodarki. I w ten sposób na podstawie ustawy o działach powstało nowe Ministerstwo Energii. Jak Państwo wiecie, to jest niezwykle ważne z punktu widzenia, no można powiedzieć, pewnej dźwigni polskiej gospodarki i ministerstwo też, które połączono, jak Państwo pamiętacie, infrastrukturę i budownictwo połączono z rozwojem regionalnym i wtedy była super ministrem ówczesna pani premier Bieńkowska, jak Państwo pamiętacie. Już wtedy wiedzieliśmy, że ten potężny, sztuczny, duży twór to będzie więcej złego niż dobrego i że te polskie drogi nie będą się budować w taki sposób, w jaki powinny się budować, nie będą tak dopilnowane, jak powinny być dopilnowane też wiele innych elementów. I tam też pan minister Adamczyk ma sporo pracy, ponieważ też jej zapóźnień jest bardzo wiele w wielu dziedzinach, w tym również legislacyjnym. Musicie Państwo wiedzieć, że weszliśmy też w pewien obszar, że jeśli pewnych przepisów nie wydamy, nie zmieścimy się w czasie, no to możemy płacić bardzo duże kary, więc tu jest bardzo duża praca w tej chwili, żeby pewne projekty, nie chcę już tu się rozdrabniać, one są bardzo, bardzo takie szczegółowe, ale bardzo ważne z punktu widzenia kondycji naszej polskiej gospodarki, czy ewentualnie jakichś strat, które moglibyśmy ponieść, gdyby te regulacje nie weszły. I wreszcie kolejne ministerstwo niezwykle ważne. To jest ministerstwo, na którego czele stanął pan minister Marek Gróbarczyk. To jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. No, to w tej chwili kluczowe ministerstwo dla polskiej, jeszcze raz powtórzę, dla polskiej gospodarki. To jest nie tylko sprawa Nord Stream, ale to jest sprawa dotycząca generalnie gospodarki morskiej i uruchomienie, można powiedzieć, uporządkowanie też spraw żeglugi śródlądowej. To było ministerstwo, które tworzyło się od samych podstaw, podobnie jak Ministerstwo Energii. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało przekształcone w Ministerstwo, uwaga, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest ten priorytet, który jest nie tylko w nazwie, ale to jest ważne, żeby taką nazwę wyartykułować, żeby ta rodzina wybrzmiewała i odmieniała się przez wszystkie przypadki w działaniach dzisiejszego polskiego rządu. To takie ministerstwo na nowo jak gdyby powstało z dodaniem tego, że jest to ministerstwo naprzód, przede wszystkim rodziny, pracy i polityki społecznej. I to ministerstwo dzisiaj jest wiodące w sprawie, pani minister Rafalska, w sprawie właśnie chociażby, oprócz wielu innych oczywiście ustaw, które sobie pani minister założyła, przedstawiła do planu pracy rządu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest program 500+. I ten program, jeszcze raz powtórzymy, bo to jest ważne, jest w tej chwili bardzo szeroko konsultowany. On ma wejść w życie od 1 kwietnia 2020 16 przepraszam, roku, proszę, jeszcze jestem w ubiegłym roku.
Niecałe 3 miesiące.
Niecałe 3 miesiące, ale to jest wszystko możliwe, bo jeżeli on zostanie bardzo dobrze skonsultowany, tak żeby, no zawsze jeszcze gdzieś może się wkraść jakiś błąd, ale powiedzmy, no odpukać, że wszystko już będziemy w stanie przewidzieć w tym projekcie, bo to jest bardzo duży projekt, żeby się mieściły wszystkie przypadki, dlatego że Państwo macie też sporo różnych pytań w tej sprawie, czy my stracimy na tym, czy jeśli ktoś bierze jakiś zasiłek z różnych tytułów, bo są przecież, jak Państwo wiecie, różne sytuacje życiowe i to jest oczywiste, że korzysta się z różnych form czasami pomocy, to tutaj mówimy, że na tym projekcie absolutnie nikt nie powinien stracić.
Czyli Państwo nie chcecie dać, żeby zabrać.
Tak, dokładnie, absolutnie nie i w tej sytuacji no trzeba tutaj też kwerendy różnych aktów prawnych około rodziny, tak żeby, no żeby gdzieś nie popełnić tego błędu, a powtarzam jeszcze raz, są różne sytuacje życiowe, a to związane z dzieckiem niepełnosprawnym na przykład, a to związane z osobą, którą się opiekujemy. Nie, no, czasami naprawdę są tak różne konfiguracje problemów, że tutaj za zadanie mają urzędnicy, żeby wyjaśniać te sprawy i żeby tutaj pani minister była przeświadczona i polski rząd, a wszystkim pani premier, że będzie ten program funkcjonował w sposób niezakłócony.
Państwo ten program traktujecie jako priorytetowy, tak. I jako taki, który jest inwestycją w rodzinę, a nie kolejną zapomogą.
Tak, to nie jest, jeszcze raz powtórzymy, że chcemy poprzez ten program jako pierwszy, bo to nie będzie jedyny program skierowany na wsparcie rodziny, bo nie chcemy mówić o jakimś, na inwestycje w rodziny. Nie chcemy mówić o jakimś wsparciu, o socjalu, o tym, że czasami ludzie no, nie chcą, bo ich to upokarza. No, z różnymi sytuacjami się spotykamy, a część osób musi, no bo sytuacja życiowa jest taka, jaka jest, a dzisiaj mówimy o tym, że tam, gdzie rodzą się dzieci, gdzie są przyjmowane wychowanie dzieci, tam 500 zł od państwa, nawet przy tej kondycji, którą mamy, to jest nasz obowiązek jako państwa, żeby rodziny wesprzeć. To jest duży, potężny program i to nie jest tak, że opozycja będzie tupać nogami, bo tupać nogami to mają prawo nasi wyborcy. Myśmy się z nimi na ten program umówili. Natomiast opozycja uważam, że powinna się również włączyć w pracę nad tym programem i nad tą ustawą, tak żeby rzeczywiście ona była perfekcyjna. A nie wymuszać, że mamy w ciągu jednego dnia to przyjąć, bo oczywiście jak my to skonsultujemy, będziemy niemal w 100% pewni, że wszystko jest w porządku, to my potrafimy procedować tak. Nie boimy się krzyków, że pracujemy w nocy, bo to są zarzuty podstawowe. Tu nie ma żadnego problemu. Rano Sejm zaczynamy od 9 czy tam od 11, w zależności od harmonogramu i pracujemy na okrągło 24 na dobę. Tak było też w latach często 2005, 2007 pamiętam, kiedy mieliśmy tą radość tworzenia, prawda, dobrych ustaw dla Polski. Dla nas nie miało znaczenia, czy to jest 9 rano, czy to jest 12, czy z tego zrobi się czasami, jak trzeba dłużej poprocedować artykuł po artykule, bo taka jest zasada. I czasami później w nocy. Głosowaliśmy nad ranem różne ustawy budżetowe. No naprawdę bywało tak, i nie rozumiem skąd.
No, ale to
no bo często rozumiem, nigdy nie miała doświadczeń.
W poprzedniej kadencji Sejmu na posłów często ludzie, tacy zwykli, mówili nie roby.
No tak, a teraz jak...
Więc no teraz jak państwo się zabrali za pracę, to z kolei...
No to nocą pracujemy.
Tak, to z kolei też to jest źle. Zarzut.
No tak, tak źle i tak niedobrze. Nie. No jeżeli coś zaczynamy procedować podczas danego posiedzenia Sejmu, to jest zasada, że po prostu kończymy głosowaniem, bądź odsyłamy do komisji, ale często jest tak, że jeżeli to nie jest aż tak duży akt prawny, to można go procedować w komisji, może powrócić, może być drugie czytanie, skoro zebraliśmy się, przyjechaliśmy, jesteśmy, a potem już głosowanie, jeśli nie ma poprawek, jeśli są, to jeszcze raz komisja. To nie jest jakiś większy problem, naprawdę. Problem jest dla kogoś, komu się nie chce pracować, bądź zbierać o różnych porach dnia.
Pani minister, 500...
A jeszcze jedno, jeszcze jeden element dotyczący rodziny. W ogóle powstał taki, bo jeszcze mamy zespoły ponadresortowe, które już powstają. To jest właśnie taki zespół dotyczący, który teraz powstał wczoraj, i rada dotycząca innowacyjności. To jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki i tego, że moglibyśmy sprzedawać nowoczesne technologie, nie tylko towary, ale również na zewnątrz nowoczesne technologie, być tutaj konkurencyjnym w Europie i na świecie. Ale jeszcze wracając do rodziny, to powstał taki zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczący autonomii rodziny. Pamiętacie Państwo, że bardzo często rozmawialiśmy, że ta ingerencja państwa w rodzinę jest, czy te zakusy, szczególnie jeśli idzie o genderyzm, aktywistów, takiego brutalnego wchodzenia z, można powiedzieć, brudnymi butami w życie rodzinne, była nagminna i teraz trzeba zrobić kwerendę aktów prawnych, trzeba bardzo dokładnie z tą sytuacją skończyć. Jest autonomia rodziny niepodważalna. Mamy artykuł 48 i 53 Konstytucji mówiący o nadrzędnej roli rodzica w wychowaniu dzieci, w doborze dla nich edukacji i tak dalej, prawda? Więc to jest ten nadrzędny. Chcemy to przywrócić, ten ład konstytucyjny w tym zakresie. I taki zespół dotyczący autonomii rodziny powstał właśnie w ministerstwie. I z tego, co wiem, Sprawiedliwości bardzo intensywnie pracuje. Jest to zespół interdyscyplinarny. Ponadto obiecaliśmy tutaj, w tym studio i w studio telewizji Trwam, że złożymy projekt ustawy zakazującej odbierania dzieci ze względu na biedę, na trudne warunki ekonomiczne i ten projekt już jest procedowany na tym posiedzeniu Sejmu. Złożony i jest druk sejmowy i będzie procedowany na obecnym posiedzeniu Sejmu. Również na obecnym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany nowy projekt ustawy, kodeks karny, to jest kodeks postępowania karnego, niezwykle ważny, przywracający, to jest duży, trudny kodeks, pewnie tu, jak kiedyś będzie pan minister Ziobro to wytłumaczy, jakie zagrożenia płynęły z tego, który został przyjęty teraz przez Platformę, dla wszystkich, jakie potężne zagrożenia. Na zasadzie, że to był kodeks dla bogatych tak naprawdę i tylko dla bogatych. Natomiast my tutaj bardzo wiele nowych instytucji wprowadzamy i przywracamy też porządek konstytucyjny w tym zakresie poprzez połączenie funkcji prokuratora generalnego z funkcją ministra sprawiedliwości, ale nie tylko, szereg innych bardzo ważnych rozwiązań. No na przykład takie rozwiązanie, które, bo to dzisiaj przyjął rząd tą ustawę, to tutaj też do prawników mówię, ale to też dla osób, które bardzo często miały różnego rodzaju sprawy w sądach. W procesie karnym, otóż jeśli ta ustawa przejdzie przez polski parlament, a myślę, że przejdzie, to będzie tak, że jeżeli ktoś odwoła się od wyroku do sądu wyższej instancji, to nie będzie czegoś takiego, że sąd wyższej instancji cofnie do ponownego rozpoznania. Po prostu sam rozpozna dalej tą sprawę. Tak, żeby z powrotem, jak gdyby nie było tego obiegu dokumentów na nowo wyznaczania różnego rodzaju rozpraw już w innym miejscu, nowych składów sędziowskich. No krótko mówiąc, liczymy, że ta procedura powinna być daleko bardziej
uproszczona. A to, że prokurator generalny byłby równocześnie ministrem sprawiedliwości, byłaby połączona funkcja jedna z drugą. I jakie to ma dla obywatela korzyści? Ponieważ spodziewam się, że również ten projekt będzie torpedowany przez opozycję.
Fundamentalny, dlatego że po pierwsze dzisiaj prokurator generalny właściwie nie jest w ogóle umocowany w konstytucji jako organ konstytucyjny, więc jaką on ma rangę, prawda? Zatem nie ma odpowiedzialności konstytucyjnej prokurator generalny dzisiaj. Na dobrą sprawę nie ma takiej odpowiedzialności konstytucyjnej, bo jej mieć nie może, dlatego że nie jest organem konstytucyjnym. To jest bardzo ważne. Ustawa o prokuraturze z 2009 roku, którą pamiętamy, była ustawą na tyle fatalną, że tak naprawdę prokurator generalny nie mógł nic. Miał związane ręce, związane nogi i kazano mu pływać, prawda? Czyli jak gdyby w tym momencie zapanowanie nad sprawnym działaniem prokuratury były praktycznie niemożliwe. W efekcie każdy z państwa, kto miał do czynienia, domagał się sprawiedliwości, tak? Poprzez zasadę też takiej praworządności, zasadę taką, że prokurator, że zwracał się do prokuratury to chociażby jako osoba pokrzywdzona, prawda? Sam dobrze wiedział, jak trudno było uzyskać pewne, jakiekolwiek nawet decyzje, a prokurator generalny tak naprawdę w stosunku do na przykład prokuratury podrzędnej, który miał kadencyjność, który był, krótko mówiąc, obudowany systemem, nie wiem, jakichś opinii, zanim by rzeczywiście trzeba było mu podziękować, bo na przykład prokuratura niesprawnie działa, tak, jakaś podległa, to praktycznie było to niemożliwe, więc jakby system zarządzania tą prokuraturą był skrajnie niemożliwy, zły, niewydolny, nieskuteczny. I ta ustawa się po prostu nie sprawdziła z punktu widzenia owej skuteczności, ale też poczucia, że obywatele, że mamy praworządny kraj, prawda, że ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Z punktu widzenia najważniejszego, można powiedzieć, sektora obok policji, obok innych służb bezpieczeństwa państwa, tak naprawdę samo państwo pozbyło się wpływu na poprawę tego bezpieczeństwa wśród obywateli, no bo nie miało wpływu praktycznie żadnego na prokuraturę. Z drugiej strony artykuł w Konstytucji mówiący o tym, że na rząd się nakłada obowiązek, aby dbał o bezpieczeństwo kraju, pozbawiwszy się samemu instrumentów, ten rząd, tak naprawdę tego wpływu na ten organ, który ma stać na straży praworządności, praworządności również, bo prokuratura stoi na straży praworządności zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą o prokuraturze. Tak naprawdę minister sprawiedliwości no nie mógł nic w tej sprawie. Zatem skargi płynęły, on nie mógł się nawet do tych skarg, prokurator generalny ten nie musiał się odnosić na przykład do skarg czy próśb obywateli, którzy słali te prośby poprzez posłów. Dlatego, że na dobrą sprawę ustawa go tego, od tego zwalniała, prawda? I to są, jest wiele takich elementów, które pokazuje, że naprawienie tego systemu plus przywrócenie takiej możliwości, nie chcę, naprawdę dzisiaj złośliwi czy przeciwnicy mówią jakieś ręczne sterowanie prokuraturą. Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek firmy, gdzie szef nie miałby wpływu na swoich podwładnych, prawda, w sensie organizacji pracy, jeszcze raz powtórzę, w sensie organizacji pracy, żeby ta firma działała w sposób bardzo skuteczny, tak, i osiągała zyski. Podobnie tutaj możemy powiedzieć, że chociaż prokuratura nie jest firmą, ani prywatną, broń Boże, jest publicznym urzędem i to wysokiej rangi, żeby minister sprawiedliwości, który ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa kraju, tak naprawdę nie miał na to żadnego wpływu, prawda, na zorganizowanie tego organu. W związku z powyższym ta zmiana była niezwykle potrzebna i dla zwykłego Kowalskiego oznacza tylko tyle, że będzie miał prawo poskarżyć do ministra dzisiaj sprawiedliwości, również jeżeli poczuje, że został źle potraktowany, bądź długo nie może doczekać się na pewne rozstrzygnięcie, prawda, a minister sprawiedliwości będzie miał wtedy odpowiednie instrumenty, żeby zapytać, skontrolować, sprawdzić. No też wiele innych, ja tak mówię bardzo prostym językiem, żebyście Państwo to zrozumieli, ale naprawdę chcemy przywrócić normalność.
Kiedy to,
tej materii,
kiedy
a
to
nie,
się
że to
może...
jest organ sam dla siebie i tak naprawdę państwo w państwie. No tak być nie może.
Kiedy to się może wydarzyć, to przywrócenie?
Bardzo szybko. To znaczy myślę, że teraz po przejściu, jutro jest pierwsze czytanie ustawy o prokuraturze. Także tą w imieniu wnioskodawców będzie jutro tą ustawę przedstawiał pan poseł Michał Wójcik z Katowic. Z tego co wiem, przygotował się bardzo dobrze jutro do wystąpienia, również do odpowiedzi na pytania, do ewentualnych również uwag. Jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany. Natomiast ustawa Kodeks postępowania karnego, ta niezwykle ważna z punktu widzenia, tak jak powiedziałam, ta ustawa dla bogatych, która teraz obowiązuje, musimy tu też przywrócić normalność. Została dzisiaj przyjęta przez rząd. Pan minister sprawiedliwości będzie przedstawiał tą ustawę i ona jest niezwłocznie, będzie przesłana przez panią premier po przyjęciu dzisiaj przez rząd do Sejmu.
Państwo wywiązali się już z obietnicy danej Polakom w związku z przywróceniem rodzicom prawa do decydowania, kiedy dzieci mogą iść do szkoły.
No proszę, tyle się stało w ciągu tych 40 dni.
To chodzi o sześciolatków i inicjatywę obywatelską, która była deptana przez Platformę Obywatelską przez wiele lat. Dzisiaj rodzice mają takie prawo podjęcia decyzji, czy w szóstym, czy w siódmym roku życia dziecko może iść do szkoły. Proszę powiedzieć, jak dalej będzie przebiegać ta reforma związana z edukacją?
Tak, więc tutaj też mieliśmy program, jak Państwo pamiętacie, który został jeszcze w dużej mierze wypracowany przez Kongres Katowicki, przedstawiony. Wypracowany przez ekspertów był dużo wcześniej. Eksperci zwrócili uwagę na kwestię dotyczącą gimnazjów też i sami rodzice zwracali uwagę. Też osoby, które w klubie parlamentarnym, parlamentarzyści, którzy byli nauczycielami, sporo takich, czy są nauczycielami, sporo takich osób i tutaj wspólnie taką propozycję wypracowali, z tym, że pani minister edukacji, pani Anna Zalewska, osoba bardzo odpowiedzialna i to jest osoba, która też, jak Państwo chyba widzicie tą edukację, na tej edukacji się zna i świetnie ją czuje. Przygotuje taki stosowny, bardzo dokładny harmonogram, plan, w jaki sposób będzie to wszystko przebiegało. Z tego co wiem, jest w kontakcie, a w tej sprawie będzie w jeszcze ściślejszym kontakcie też z ministrem, bo to jest nie tylko ten cykl szkoła podstawowa, gimnazjum, ale i to jest też na styku tych szkół ponadgimnazjalnych i liceów ogólnokształcących. Na styku z uczelniami wyższymi, czyli tu będzie we współpracy z panem ministrem szkolnictwa wyższego i nauki. Także we współpracy z ministrami, którzy proponują pewne zawody, prawda, które, do których uprawnienia trzeba nabyć, ale już wcześniej kierunkować dzieci, jeśli tutaj taki program będzie miał miejsce. I to to będzie też w naszej ocenie i nie tylko duży program do wprowadzenia. On wymaga teraz jeszcze przygotowania, przeprocedowania i też skonsultowania z państwem. Proszę nie wierzyć wszystkim tym, którzy chcą burzyć dzisiaj spokój. Przede wszystkim spokój nauczycieli, spokój dzieci, spokój rodziców. Nic się nie stanie z dnia na dzień i nic się nie stanie takiego, co by mogło pogorszyć sytuację, prawda, na przykład nauczycieli. I tu też trzeba problem samorządów pleść, prawda, bo ci też samorządy zgłaszają wiele różnych uwag, czasami różnych wątpliwości. Jedne są uzasadnione, drugie mniej uzasadnione, ale to wszystko trzeba zebrać i pani Anna Zaleska nad tym bardzo dokładnie pracuje. Taki harmonogram zostanie podany. Na razie uważam, że wszyscy spokojnie mogą pracować. Najważniejsze jest to, że przywrócono wiarę rodzicom, że to oni właśnie mogą decydować, muszą, nawet powinni decydować, tak mówi polska konstytucja. A tak naprawdę te rozwiązania, które zaproponowała Platforma Obywatelska i PSL, ten przymus praktycznie szedł w tej konstytucji w poprzek praktycznie. Ta wiara została przywrócona i dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo wielu rodziców chce, żeby dziecko poszło wcześniej do szkoły. Okej, bardzo dobrze, no to właśnie jest ta wola, to jest ta decyzja rodzica. Ale i też bardzo wielu rodziców dziękuję i mówi, no uważam, że moje dziecko zdolne, fajne i naprawdę wszystko jest okej, tylko jest jeszcze trochę za małe, że jednak może, szczególnie te dzieci, które urodziły się w grudniu, prawda, i nagle od 1 stycznia już...
Jeszcze trochę dzieciństwa.
Tak, jeszcze trochę dzieciństwa.
Mamy nadzieję, że pani minister Zaleska będzie też naszym gościem wkrótce.
Tak, to na
wtedy
pewno, to ważny temat.
Więcej na ten temat. Pani...
Zapewniam, że będzie przygotowana, jest bardzo aktywnym ministrem. Też w ministerstwo, wszyscy wchodzimy w te ministerstwa, więc ja nie przyjechałam tutaj też prosić jakąś cierpliwość, bo państwo jesteście niezwykle cierpliwi, bardzo wyrozumiali. Doskonale to rozumiecie, ale i też pewne rzeczy wymagają czasu, tak żebyśmy po kolei, a widzicie państwo, że jeszcze do tego nie mamy, mamy szereg takich problemów, które nam się stwarza, które są do niczego niepotrzebne, bo my pracujemy bardzo intensywnie, staramy się jak gdyby odsuwać od siebie te kwestie, które się dzieją gdzieś tam na ulicach, bo naprawdę na to nie mamy czasu. My musimy skupiać się na tych rozwiązaniach, które są nam potrzebne. Proszę państwa, to się nie stanie bez stosownych ustaw i rozporządzeń. Musimy to po prostu dokładnie i solidnie napisać.
Powiedzmy w takim razie jeszcze, pani minister, o płacy godzinowej minimalnej. Czy tutaj już możemy, czy są jakieś prace w tym kierunku podejmowane, zamierzone przynajmniej, i także sprawa podniesienia kwoty wolnej od podatku?
Tak. Zarówno skład... Jeszcze powiem może tak, żeby uporządkować też tą moją wypowiedź. Ja tak bardzo chciałabym dużo, myślę, że dobrego się dzieje. Część już jest, jak państwo widzicie, konkretnymi projektami ustaw przyjętymi przez polski parlament. To każdy rząd, każdoczesny rząd jest zobowiązany ustawą o Radzie Ministrów i regulaminem pracy Rady Ministrów, a także innymi jeszcze dokumentami, do określenia harmonogramu prac rządu. Taki harmonogram przedstawia się do publicznej wiadomości, przedstawia się również marszałkowi Sejmu. W tym harmonogramie nakładamy też na siebie pewne terminy, do których jakby na siebie zobowiązanie, do jakich terminów, jakie elementy związane z ustawą powinny być wykonane. One muszą być konsultowane, mają specjalną procedurę. To jest niezwykle ważne. No chyba, że jest projekt poselski, to on jest nieco inaczej, ale to już posłowie te projekty składają. Jest nieco inaczej procedowany. Rządowe muszą mieć ocenę skutków regulacji, prawda, czyli ten całe przeliczenie finansowe, muszą być uzgodnione ze wszystkimi ministrami zupełnie na zero, prawda? Czyli nie może być żadnej wątpliwości żadnego ministra. No, muszą być przesądzane na stronę jedną, drugą, albo uporządkowane, albo uwzględnione, albo poprawione, prawda? Jakiś zapis w projekcie. Więc to jest troszeczkę żmudne, ale my też staramy się tutaj bardzo. Jest Komitet Stały Rady Ministrów, który prowadzi pan minister Henryk Kowalczyk, jest szefowa Rządowego Centrum Legislacji, pani minister Jolanta Rusiniak. To osoby bardzo dokładnie pilnują i terminowości tego, żeby to przychodziło sprawnie i żeby nie było tej żadnej zwłoki, żeby te wszystkie ustawy, które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów i przez panią premier, żeby przechodziły. Ten plan, ten harmonogram jest na stale, będzie i jest uzupełniany, bo już w międzyczasie ministrowie zgłosili, można powiedzieć, kilkadziesiąt projektów i ustaw, i różnych innych aktów prawnych, które trzeba przeprocedować, nie tylko te, które są związane z Unią Europejską, bo tutaj tutaj jakby mamy nałożony też zgodnie z programem taki obowiązek, że Unia Europejska plus zero, tak? Że czasami tych ustaw, które są zupełnie niepotrzebne, prawda, no to po prostu nie trzeba ich przyjmować albo niektóre uchylić, że tylko te, które są naprawdę niezbędne albo od których braku zależy coś, że na przykład, nie wiem, zapłacimy jakąś karę, prawda, czy to tu musimy zadziałać w sposób oczywiście mądry z korzyścią, z zabezpieczeniem pełnym interesów polskich. I to jest nasze zadanie. Także ten harmonogram będzie wciąż każdocześnie uzupełniany o nowe projekty. Jest taki zespół w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, zespół programowania prac rządów, tak? I w tym zespole zbierają się różne projekty ustaw, które już są, to są tak pomysły i obietnice wyborcze, między innymi, ale nie tylko, to są już nowe czasami sprawy, które nam się pojawiły, przekute na konkretne projekty ustaw, zapisy, one trafiają do tego zespołu programowania prac rządu i tam są kwalifikowane, czy już mogą iść do harmonogramu, czy jeszcze coś trzeba uzupełnić, czy zadecydować. Oczywiście to wszystko przegląda pani premier i też o pewnych rzeczach jeszcze nadaje kierunki. Też sprawy wszystkie z exposé, tu wracając do pytania słusznego ojca, dotyczące tych wszystkich obietnic, które złożyła pani premier. W pierwszej kolejności priorytetem było 500+ i to już się dzieje, jest konsultacji, będzie to projekt rządowy i każdy kolejny, tam już są projekty, ja nie chcę już tu się rozwadzać tak zupełnie bardzo aż szczegółowo, jak się wchodzi na stronę, to one są. Gros z tych można powiedzieć obietnic, które z exposé, które złożyła pani premier Beata Szydło, to już są projekty ustaw, bardzo konkretne.
A ta kwota podniesiona wolna od podatku i ta płaca minimalna, czy ona już w tym harmonogramie znajduje się?
Jeszcze chwilowo się nie znajduje, ale są prace nad tym i my się nad tym pochylamy. Pani premier zresztą dzisiaj o tym mówiła w exposé, że wszystko to wprowadzimy z uwagi na fakt, że musi być też ta ocena skutków regulacji, że może czasami też państwo słyszycie, że jeden minister mówi: oj, nie teraz, za chwilę poczekajmy jeszcze. No tak trwają dyskusja w łonie rządu. To jest oczywiste, że to, że my to musimy wprowadzić, to wszyscy wiemy, że to się musi stać ciałem, choćby nie wiem co, w określonym bardzo krótkim okresie. Natomiast w rządzie czasami trwają dyskusje, czy lekko nie zmodyfikować danej kwestii, czy jednak może zastanowić się, że powinno to wejść od przyszłego roku na przykład, czy część rzeczy musi wejść w roku podatkowym, żeby od nowego roku podatkowego obowiązywało. Więc czasami te dyskusje, które u nas są bardzo naturalne, ponieważ to są bardzo twórcze dyskusje, to nie jest tak, że my się zafiksujemy na jakimś jednym haśle, bo jak to hasło rozbierzemy poszczególni ministrowie na czynniki pierwsze, no to czasami też jest wiele innych trudności, które trzeba pokonać, ale my je pokonujemy i one muszą stać się finalnie realizacją obietnicy
wyborczej. To każde, to pełna zgoda, tak? Każde przedsiębiorstwo ma jakąś taką, mówi się, mapę drogową, jak poszczególne rzeczy wdrażać, zwłaszcza, że niosą za sobą skutki finansowe. Ten budżet też jest ograniczony. Państwo odziedziczyli budżet po poprzednikach, musieli go nowelizować. To jest nie w pełni przez państwa ten budżet tegoroczny przygotowywany.
No to dokładnie. Musimy kroić nowy budżet jeszcze na to wielkie zadanie pana ministra Szałamachy. I w tej sytuacji każda kolejna obietnica wyborcza, która kosztuje, musi być też krojona na miarę tego budżetu i rozłożona na 4 lata. I w tym momencie damy radę, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwiązania, które będzie, czy proponuje już pan minister Morawiecki, był tutaj obecny w studio i mówił o tych możliwościach, gdzie możemy przysporzyć dochody budżetowi, prawda, państwa, na realizację różnego rodzaju projektów, przede wszystkim tych społecznych projektów, bo one dzisiaj są najbardziej oczekiwane. Bo jeśli my dzisiaj rozmawiamy w Polsce z wieloma ludźmi, to oni mówią, nawet patrząc po tych priorytetach, 500+, kiedy będzie 500+. I to jest dzisiaj w tej chwili główne pytanie ludzi. My to pytanie chcemy, na to pytanie dać bardzo konkretną odpowiedź w postaci przyjętej przez nas ustawy tak, żeby to było umożliwione do realizacji, tak jak pani premier sobie założyła. W związku z powyższym i cały rząd i tu jesteśmy zdeterminowani. I tak samo kolejne obietnice, czyli kwestia odbierania dzieci ze względu na biedę. No to jest coś, co ludzi naprawdę wyprowadzało z równowagi i mówili, że tak być nie może.
To już jest w Sejmie.
I będzie prawdopodobnie, myślę, że bez jakiejś zbędnej zwłoki zostanie przyjęte w bardzo pilnym trybie.
Pani minister, a sprawa wieku emerytalnego?
To tak, wiek emerytalny to jest też wielka dyskusja, bo tutaj tą sprawę podnosił w sposób szczególny pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo to już nie wspomnieliśmy o rzeczy bardzo ważnej, czy o kwestii bardzo ważnej, czyli kwestii dotyczącej pana prezydenta Andrzeja Dudy. I tutaj te elementy związane z tym, co obiecał i powiedział pan prezydent, również są i będą, z tego co wiem, zrealizowane, więc no ale to też nie jest tak, że to nie jest w korelacji z budżetem państwa, no więc tutaj musi być pełne też porozumienie z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Są odpowiedzialni ludzie, i pan prezydent, i pani premier, pan marszałek Sejmu, Senatu i te wszystkie elementy. Oczywiście dzisiaj słyszymy, że opozycja zgłasza też swoje projekty. No nareszcie chciałoby się powiedzieć, prawda? Bo dlaczego ma opozycja nie zgłaszać jakichś swoich projektów? Może tutaj niech energię swoją kanalizuje, prawda? A nie gdzieś na wyciąganie ludzi na mróz, jak ja to mówię popularnie. I być może będzie miała jakieś tutaj uwagi, poprawki. Dzisiaj słyszę, że jest formacja polityczna, która mówi o wieku, przepraszam, o latach pracy. Pewnie ta dyskusja za moment całkowicie rozgorzeje i tu ta kwestia będzie również przeprocedowana przez Sejm, bo to obiecywaliśmy Polakom. Zresztą powiem szczerze, ja sama na to czekam, ponieważ nie wyobrażam sobie, nie dlatego, żebym była leniwa, broń Boże, ale uważam, że jest czas też na młodych i jest czas na to, żeby te miejsca pracy były dla młodych, ale i też jest inna kwestia, mianowicie taka, że dzisiaj ci, którzy przychodzą na emeryturę, też mają prawo do godnego życia i do przejścia na emeryturę jeszcze w takim wieku i w takim stanie, żeby można było z tej emerytury skorzystać. Po prostu spokojnie korzystać, a nie pracować do śmierci. Taka jest prawda, są zawody, jak państwo wiecie, i mówiliśmy o tym niejednokrotnie, na przykład jak zawód pielęgniarka, gdzie same pielęgniarki podnoszą, że sobie nie wyobrażają, żeby w wieku 67 lat świadczyć tutaj bardzo ważne usługi zdrowotne, bo on przez żonę świadczą takie właśnie, opiekują się chorymi i dokonują pewnych też procedur, które są niezwykle ważne dla życia i zdrowia pacjenta. Zatem to obiecaliśmy, że ten wiek emerytalny zostanie obniżony i zostanie obniżony. Wszystko po kolei. Bo możemy oczywiście wszystkie projekty wrzucić w jeden wór, tylko wtedy państwo też będziecie, opozycja, bo elektorat, który nam dał władzę, jest elektoratem bardzo cierpliwym. Na razie jest bardzo, i za to bardzo dziękujemy. Jeszcze raz powtórzę to z formuły telewizji Trwam, że my mamy absolutny komfort. Chcę państwu powiedzieć, mówicie państwo, że macie ciężko, jak to wytrzymujecie. Prawda, jest ciężko. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale też mamy ten komfort dzięki państwu, że rządzimy samodzielnie, że nie mamy jeszcze problemów koalicyjnych, bo gdyby te dochodziły, no to już było skrajnie ciężko. I że też jesteśmy bardzo często przez państwa wspierani w tej chwili takim absolutnie jednoznacznym komunikatem: proszę tak dalej, proszę tak trzymać, proszę się nie zrażać, proszę pracować. I my pracujemy, bo to wymaga, to nie jest, że się stanie za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo to wszystko trzeba bardzo ciężko przepracować i przeprocedować.
Pani premier w orędziu powiedziała także, że rząd pracuje nad projektami darmowych leków dla seniorów po 75 roku życia.
Tak, jeszcze tak patrzę, bo rzeczywiście tak naprzeciwko mnie na Radzie Ministrów niemal siedzi pan minister Radziwiłł, Konstanty Radziwiłł. No, pierwszy sukces też pana ministra Konstantego Radziwiłła.
Ale chciałem o to też zapytać, jak to się stało, pani minister, że po raz pierwszy od x lat nie mieliśmy w mediach pokazywanych zamkniętych gabinetów
stycznia,
lekarskich,
prawda?
Od 1 stycznia, czy wchodzenia przez okna do pociągów. Jak to się stało?
Dobra zmiana. Dobra zmiana, dużo spokoju, mądrzy ministrowie, też i może ci wszyscy, którzy w tej chwili podlegają, z jakąś roztropnością podchodzą do wielu spraw. Ci, którzy już nam dzisiaj pomagają jako ten, można powiedzieć, szczebel urzędniczy, który dobraliśmy sobie do pracy, naprawdę, można powiedzieć, w 100% są to osoby zdeterminowane też wprowadzać plan dobrych zmian w życie. I też chyba, myślę, taką umiejętność, wracając do pana ministra Radziwiłła i tutaj i kwestii dotyczącej tego, że rzeczywiście tutaj porozumienie zielonogórskie w tym roku nie protestowało i nie mieliśmy tego typu obrazków jak w ubiegłym roku, że były zamknięte przychodnie, a pacjenci zdenerwowani szukali jakiegoś dojścia do lekarza. A z drugiej strony rząd, który łajał, a to właśnie porozumienie czy lekarzy, no krótko mówiąc, nie umiał się porozumieć mieć tak, żeby to wszystko funkcjonowało. Zawsze wtedy, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają i kiedy jest dialog, to nie ma tego typu kwestii. Ja chcę tylko powiedzieć, że a propos tego dialogu, no, powołana też rada nowa przy panu prezydencie dialogu społecznego, to już myślę też wielka sprawa, bo ten dialog powraca. Pamiętamy, że przyrząd został zerwany. No po prostu nikt tak naprawdę nie chciał ze stroną społeczną poważnie rozmawiać. Te rozmowy, jeśli się odbywały, to były albo fasadowe, albo zupełnie nieskuteczne. Ten dialog powraca i tak też się stało w przypadku pana ministra Radziwiłła i że to zadziałało i bardzo się z tego cieszymy, że wszyscy mamy z tego jakąś taką moralną satysfakcję, że sprawy, że zabezpieczenie tutaj w tej sprawie jest. Oczywiście nie wszędzie też jest dobrze. Ja sama doświadczam teraz bardzo przykrej sytuacji, z którą będę starała się też i staram się jak tylko potrafię i umiem uporać. Czasami znajduje się tak, że nie ma zrozumienia, no ale to wszędzie są tylko ludzie i aż ludzie, ale tylko ludzie czasami, którzy nie chcą pewnych rzeczy zrozumieć. Ale myślę, że tą bardzo dla mnie osobiście przykrą sytuacją też jakoś w miarę się uda nam uporać, bo te wszystkie zapóźnienia, które mamy, na przykład jeśli chodzi o ochronę zdrowia, brak rozwiązań przez wiele lat, albo rozwiązania, które generowały różnego rodzaju długi, niepotrzebne wydatki, rozwiązania, które dzisiaj są nieskuteczne, się nie sprawdzają, bardzo duże zadłużenia szpitali. To są problemy, których my nie rozwiążemy w miesiąc ani w dwa, mowy nie ma. Bo do tego trzeba siąść z bardzo mądrymi ludźmi i już to się dzieje i przeprowadzić taki na tyle ten plan, żeby tą sytuację, która przez lata, przypomnijmy, że reforma ochrony zdrowia była w 99 roku, podobnie jak edukacji, jak samorządu terytorialnego i wreszcie ubezpieczeń społecznych. To jest kolejna działka, o której byśmy mogli do rana mówić. Ale tutaj w ochronie zdrowia potrzeba nam mądrych, rozsądnych rozwiązań i dialogu z całym społeczeństwem w sprawie tych
rozwiązań. Bo myśmy za poprzedniej władzy byli przyzwyczajeni do tego, że Donald Tusk i jego ministrowie i Ewa Kopacz to byli ludzie, którzy kupowali czas u Polaków. I ten czas był kupowany i w zasadzie niewykorzystany, bo niewiele rzeczywiście się działo i można było zrobić znacznie więcej za znacznie mniejsze pieniądze. Dlatego pani minister, obecność tutaj, czy obecność poszczególnych członków Rady Ministrów, no, ma też pokazać taką komunikatywność, żeby ludzie wiedzieli, że jasne, że wszystkiego nie da się zrobić od razu, ale że ta dobra zmiana jest po troszeczku realizowana i że to po prostu nie jest, jak do tej pory było, jedna wielka taka ściema, żeby przetrwać, tylko rzeczywista praca państwa jako rządu Rzeczypospolitej.
Znaczy przede wszystkim ojciec powiedział słusznie, że próbowano kupować czas, a ja bym jeszcze do tego dodała święty spokój. I to na zewnątrz, fasadowo, jeszcze dobrze obudowane z jakimiś przychylnymi dziennikarzami, którzy potrafili o tym opowiedzieć ludziom i ich zaczarować, powodowało to, że panowie kupowali sobie ten czas święty spokój, ale do tego jeszcze mieli czas o 16 wyjść. Ja nie zazdroszczę nikomu, jak gdyby, ale chcę pokazać, tak? Ja nie mam czasu wyjść o 16 i nie wiem, pójść sobie na pogaduszki z jakąś jedną czy drugą koleżanką jako szefowa KPRM-u. Nie ma po prostu na to absolutnie szans. I podobnie jak i pamiętamy, że też afera, która, jedna z afer, która podsłuchowa, która pokazała, że panowie czy ministrowie bardzo często mieli czas spotykać się w różnego rodzaju drogich restauracjach, a tak naprawdę powinni urzędować w tym czasie w gabinetach i próbować załatwiać na poziomie albo koncepcji, albo już bardzo konkretnych rozwiązań te wszystkie problemy, które tak naprawdę te problemy były, są i one się nawarstwiały. Do tego wszystkiego, jeśli się jeszcze, przecież jest jedno z ministerstw, zanim chcę zdradzać pewnych rzeczy, bo pani premier też na pewno przedstawi, nie na pewno, jestem pewna, bo to przygotowujemy pod nadzorem i okiem pani premier pewien raport, ale tam te raporty pokażą na przykład, ile aktów prawnych nie powstało, które powinny już natychmiast powstać, bo inaczej one grożą nam sporymi stratami, na przykład albo utratą środków, albo zwrotem tych środków unijnych na przykład, albo jeszcze innymi, inne luki, które powinny być, więc jest ministerstwo, które ma na przykład rekordową ilość takich aktów prawnych, prawda?
Czyli ludzie dowiedzą się, tak? Pani
dowiedzą
premier
się,
przedstawi
tak,
taki raport jakby
odparcia.
Dowiedzą
się jak najbardziej. Kilka elementów, na które trzeba będzie zwrócić uwagę, żeby też jasno ludziom powiedzieć, jak to to wyglądało, prawda? I tu nie chodzi też o... Bo my nie jesteśmy, przepraszam, ani mściwi, ani pamiętliwi, choć jest nam ciężko, jak czasami przypomnimy sobie różne razy, które dostawaliśmy za nic, za chęć do chyba działania i do życia. Ale tutaj trzeba też pokazać ogrom pracy, jaka jest za nich do wykonania. To jest praca, którą my musimy nadrobić, czyli zapóźnienia wieloletnie plus bieżące problemy. To jest to, co my musimy dzisiaj nadrobić. I to jest właśnie to jeszcze dodatkowe jakby obciążenie dla nas. Bo gdyby to było zrobione na spokojnie w tamtych latach, niezależnie czy my się lubiliśmy, czy nie, chodzi o rzetelnie wykonaną pracę, bo ją trzeba po prostu wykonać. Na przykład w związku z wchłanianiem pieniędzy z Unii Europejskiej, to my byśmy dzisiaj nie mieli wielu problemów, a moglibyśmy już program realizować zupełnie od zera i zajmować się tylko realizacją swoich obietnic wyborczych. Bo taka jest kolej rzeczy, to my musimy zajmować się jeszcze rozwiązywaniem i uchwalaniem tych zapóźnień i tego jest naprawdę cała masa. To też jest już ujęte w dużej części w harmonogramie pracy rządu. Jeden z takich projektów przedstawiała właśnie chociażby pani minister Zalewska. Nie podam dokładnie państwu nazwy, bo ona była dość spora, ale no to był taki program, gdyby on nie wszedł w życie, to stracilibyśmy sporo. Więc no to są takie pożary, które musimy gasić na już, a jest jeszcze tych wiele zapóźnień.
Pani minister, także kwestia wyłudzania podatku VAT, wyciekania tego podatku, tych pieniędzy z budżetu państwa.
No to jest podstawa,
a budżet państwa musi też mieć z czego rozdzielać. To jest jedna rzecz, ale także kwestia podzielenia się banków i hipermarketów z obywatelami. Do tej pory to bardzo kiepsko wyglądało. Państwo jako rząd, mówiła dzisiaj o tym pani premier w orędziu, uruchomiliście procedurę związane z podatkiem dla banków i hipermarketów.
Tak, to była jedna
opozycja straszy, że zostanie to przerzucone na klientów banków i zostanie to przerzucone na tego szarego Kowalskiego, któremu państwo dacie 500 zł może na dziecko, ale będzie musiał więcej zostawić ze względu na ten podatek, choćby w hipermarkecie.
No, tak, bo opozycja by chciała, szczególnie Nowoczesna i Platforma Obywatelska, żeby nie było tak naprawdę żadnych zmian. Czyli żeby banki nie płaciły tych podatków, które my na nich nałożyliśmy i żeby nie było 500 zł na dziecko. Bo ja nie słyszę żadnej innej propozycji po tej krytyce, nie słyszę żadnego konstruktywnego rozwiązania, które by odpowiadało na zapotrzebowanie po pierwsze naszych obywateli, a po drugie, jeśli idzie o owe banki, na zapotrzebowanie naszego budżetu. Bo to, że zyski, bo jak popatrzymy na kapitał tych banków, prawda, na strukturę kapitałową, no to przecież widzimy, gdzie jest te zyski, legalnie oczywiście, no bo na to państwo pozwala, wypływają. No, przepraszam bardzo, jeśli nasi obywatele zaciągają kredyty, nasi obywatele płacą spore odsetki, prawda, nasi obywatele tak naprawdę pracują też na zysk tych banków, no korzystając oczywiście z ich usług, ale to jest normalne rozwiązanie w każdym kraju na świecie, no to te instytucje, które prowadzą taką działalność, powinny odpowiednie podatki płacić i wszyscy te podatki płacimy. I nie może być tak, że w kraju są równi i równiejsi, że w tej sytuacji podatek właśnie bankowy, który już został przyjęty przez polski parlament, ale i też podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. I tu chcę przypomnieć, że odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już spotkanie teraz w ostatnich dniach z przedstawicielami takich dużych sklepów wielkopowierzchniowych i odbyła się wielka konsultacja w naszej ocenie społeczna. Nie tylko w naszej, zresztą zostało to dość pozytywnie też ocenione przez samych właścicieli, gdzie odbyła się dyskusja, negocjacje i oni przyjęli do wiadomości bez specjalnego protestu, myślę, takiego nieuzasadnionego, ale po wniesieniu też pewnych swoich uwag, niektóre były całkiem słuszne i ten podatek będzie projektem, który trafi do polskiego parlamentu niebawem. W związku z powyższym my staramy się najpierw to konsultować, prowadzić ten dialog naprawdę na ile jest to możliwe i na ile się da. Jak państwo ci ten dialog również osobiście prowadzi pani premier Beata Szydło, bo ona otworzyła tą dużą konferencję relacje z właścicielami tych sklepów, ale wcześniej też otworzyła i pokazała mapę drogową w sprawie 500+ i bardzo pilnuje też tego projektu osobiście. Także tutaj ona jest zaangażowana w ten dialog, a jeszcze tutaj Państwo widzicie, że mamy sprawę związaną ze skarżeniem się na państwo polskie przez, co po niektórych naszych polityków i przez to pani premier również chce osobiście zadbać o dobre imię Polski, godność Polaków na forum Parlamentu Europejskiego i jak dzisiaj zapowiedziała, będzie tam tego polskiego imienia bronić, więc jest taki wielki apel, jak nie potraficie, nie chcecie, to chociaż nie przeszkadzajcie. I tyle. My się nie obrażamy, my nie mamy na to czasu, my po prostu musimy działać i robimy to.
Pani minister, zapraszamy już naszych słuchaczy do rozmów. Pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest naszym gościem. Numery 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa, 536 600 100 i 200. Telefony w naszej rodzinie, zagranica 655-2333 oraz 655-2366. Proszę powiedzieć mi tylko jedno. Jak to jest możliwe, że za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli partii wielce demokratycznych, obrońców demokracji, mogła istnieć specjalna jednostka policji, która mogła dopuszczać się nielegalnego inwigilowania dziennikarzy po wybuchu afery taśmowej?
No tak, to musi ulega dokładnemu sprawdzeniu. Dla mnie to jest coś niebywałego. Zresztą my przypomniał to też pan minister Ziobro, Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w odpowiedzi na te wszystkie, można powiedzieć, złe słowa o Polsce jednego z komisarzy unijnych, europejskich, gdzie przypomniał, że gdzie był pan komisarz wtedy, kiedy właśnie podsłuchiwano owych 80 dziennikarzy, gdzie był pan komisarz, kiedy służby wtargnęły do redakcji, jak Państwo pamiętacie, jednego z tygodników i tam odbyła się ta szarpanina i w taki sposób odbierane były różnego rodzaju nośniki. Gdzie był pan wysoki komisarz, kiedy uzbrojeni funkcjonariusze wkraczali o 6 rano do młodego człowieka, który raczył tylko i tylko naprawdę prowadzić stronę Antykomor, jak pamiętamy. Więc gdzie owe patosy, prawda, o wolności w internecie, którą rzekomo my też chcemy teraz podobno zabrać, dowiedziałam się ostatnio. Dziwi mnie to, bo nic takiego w projektach nie widzę. Tu jesteśmy w sposób szczególnie również wrażliwi na te kwestie. I wtedy pana komisarza nie było. I podobnie tutaj. To jest, można powiedzieć, demokracja, pojęcie demokracji i wolności, ale według Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To znaczy, oni pojmują tą demokrację tylko i wyłącznie na swój sposób, a dzisiaj uważają, że to, że przegrali wybory, to tak jakby społeczeństwo złamało demokrację. Ja to tak rozumiem z ich przekazu. To my, obywatele, złamaliśmy demokrację, bo Platforma przegrała wybory. No jak mogliśmy nie zagłosować na Platformę Obywatelską? I oni tego nie potrafią zrozumieć, nie potrafią się z tym pogodzić i stąd jakby ich działanie nie idzie w kierunku jednak kanalizowania tej energii na tą konstruktywną opozycję, tylko poszło w tym bardziej prymitywnym kierunku niebywałej agresji w stosunku do, no naprzód do obozu rządzącego i jednocześnie uczynili sobie taki bastion, taki symbol, prawda? Może tam ktoś tam podpowiedział, jakiś PR-owiec, że to się dobrze kojarzy. Taki symbol, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, uznając, że przecież to jest zamach na ten bardzo konstytucyjny organ. Tylko przypomnijmy, że po działalności ostatniej, no niestety mieliśmy prawo mieć bardzo dużo wątpliwości, w związku z tym wygenerować i przede wszystkim uchwalić ustawę naprawczą, jeśli idzie o Trybunał Konstytucyjny, bo to Platforma, to bardzo często, jak Państwo pamiętacie, wszyscy, którzy siedzieliście, zresztą Państwo dokładnie siedzieliście, każdy krok, bo interesowaliście się przede wszystkim sprawami kraju i kondycją naszego kraju, jak to bywało w latach 2007-2000, zresztą wcześniej jeszcze za naszych rządów, ale też później ta intensyfikacja 2007-2015, co też się skończyło największą naszą tragedią, jedną z największych naszych tragedii narodowych, jaką była katastrofa smoleńska, to jest pójście w absolutną agresję i awanturnictwo. I dzisiaj już tylko to pozostało i dlatego myślę, że dobrze stało się, że dzisiaj odbyło się to spotkanie, że pani premier zaprosiła liderów opozycji i rozmawiajmy o naszych sprawach polskich na naszym polskim podwórku. I jeśli jest łamana demokracja, to pokażcie, gdzie tak naprawdę jest ta łamana demokracja. Ja podam taki, zauważyłam taki obrazek, przez chwilę oglądałam relacje z jednej z pierwszych manifestacji, potem to już tej pracy było coraz więcej, nie było czasu na śledzenie tych kwestii. Gdy redaktor wszedł w tłum jednej tam ze stacji i pytał państwa po kolei, no dobrze, dlaczego pan idzie? Bo jest łamana demokracja. A gdzie jest łamana, w jaki sposób jest łamana demokracja? Bo jest łamana demokracja. Proszę podać przykład. Bo jest łamana demokracja. Czyli jak dochodziliśmy do konkretów, to uczestnicy poszczególnie odpytani tak naprawdę nie potrafili podać konkretnego przykładu, gdzie jest ta łamana ta demokracja. Prawda? I to pokazuje, że tak naprawdę spirala tego PR-u potrafi tak zadziałać, że i nakręcić taką ilość ludzi na poziomie absolutnych haseł, że dalej już mamy...
Jak
do tego dodamy emocje i do tego dodamy panów, którzy, jeszcze raz powtórzę, to jest taki obrazek bardzo znamienny, wspólnie na tym czerwonym autobusie wszyscy, prawda, liderzy od liberałów po czerwonych, prawda, razem... zjednoczeni, to jest nasz marsz, krzyczał pan minister, obecnie czy były przewodniczący Neumann, pan Petru, prawda, też tym udzieliły mu się emocje i szaleńczy, o szaleńcach.
No pan Petru ogłosił się w Sylwestra liderem opozycji.
Jeszcze trochę ogłosi się może królem, nie
ale
wiem.
Ale to było w Sylwestra.
No dobra, żyjemy w wolnym kraju. Widocznie ma pan Petru bardzo wysokie poczucie własnej wartości. To jest czasami wskazane, byle nie przejść w taki stan, który jest trochę stanem niepożądanym. Krótko mówiąc, zalecamy. No trochę odjechał rzeczywiście, myślę, tutaj tam lider tejże opozycji. No dobrze jest mieć własne zdanie o sobie, jeszcze tylko potrzeba tutaj w tej kwestii woli wyborców, żeby uznali kogoś za takiego lidera albo za króla.
Posłuchajmy w takim razie słuchaczy. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, Sylwestra z Poznania.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
To pani minister.
A kto mówi?
Sylwestra z Poznania.
Sylwestra z Poznania.
Prosimy, halo, halo. Prosimy.
Dwie sprawy, krótko. Sprawa ustawy numer 1066, bardzo niebezpieczna dla bezpieczeństwa Polski. Proszę o jakąś krótką odpowiedź. Druga sprawa jest taka, jestem zburzony tym, że komisja sejmowa zatwierdziła dla Trybunału Konstytucyjnego podwyżki dla sędziów w wysokości tam 23 tysiące ileś złotych i oprócz tego dodatkowo kwotę przeszło 1 000 000 złotych na tą trzydniową imprezę, w której będą między innymi rosoły z bażantów. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże wszystkim, a szczególnie ojcu i pani minister. Pozdrawiam
a
serdecznie.
Jeśli by można, ta 1066, gdyby pan mógł, bo ja wiele ustaw przeglądam.
To jest ta ustawa o bratniej pomocy, tak?
Pomocy.
Czyli o tych ewentualnych...
A, tak, tak, przepraszam, już wiem. Mhm. O ewentualnej ingerencji...
Tak, tak, jest, ja się wyłączam, tak. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy panie Sylwestrze.
Oj, tak, tak, panie Sylwestrze, bardzo to w pełni się zgadzam. Skrajnie niebezpieczna ustawa, jak ona była wprowadzana, to nasz wtedy krzyk i to jak najbardziej konstruktywny był krzykiem takim dość jednoznacznym. I tu jest domena naszych ministrów w tej sprawie, żeby to wszystko zbadać, przebadać i zobaczyć, na ile to jest nasze zobowiązanie rzeczywiste, a na ile to jest idzie wbrew temu, co mówimy, czyli Unia Europejska plus zero, prawda? Czyli to jest wyjście absolutne, moim zdaniem, przed szereg i oddanie kawałka tej suwerenności. Zbyt mocno na to zwracaliśmy uwagę. I Komisja Sejmowa do Spraw Trybunału Konstytucyjnego, podwyżki dla sędziów. No właśnie, podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale jednak trzeba tutaj na pewne elementy zwrócić uwagę. przez wiele lat narastały różnego rodzaju, czy dopisywano, czy też przyjmowano akty prawne na poziomie rozporządzeń, na poziomie ustaw, które gdzieś powodowały, że nagle dzisiaj, po tych wielu latach, mamy wiele anomalii, prawda? Oczywiście dzisiaj pan przypomniał sprawę dotyczące wynagrodzeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No niestety, przykre to było, ale musieliśmy tę sprawę podnieść w kontekście nakładu pracy, jaki jest w Trybunale Konstytucyjnym, czyli ilości spraw, które wpływają w ciągu roku w stosunku do ilości spraw, które są załatwione w ciągu roku i jaki czas, jaki nakład pracy jest tutaj, jeśli chodzi o czas, prawda, ilość dni w tygodniu przepracowanych przez sędziów. Próbowano to, wiem, gdzieś w różnych mediach konstatować. Myśmy porównywali to z Trybunałem Niemieckim. Jak państwo pamiętacie, robił to świetnie pan minister Patryk Jaki. I rzeczywiście te pensje są spore. One są nawet wyższe, muszę państwu powiedzieć, niż pensja premiera Rzeczypospolitej Polskiej czy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo taka jest prawda. I dzisiaj państwo to słusznie podnosicie w kontekście tego, że macie prawo oczekiwać, że prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą przestrzegać prawa, działać w granicach prawa, dbać o prestiż takiego Trybunału, o to, żeby on był poza wszelkim sporem i poza jakimikolwiek negatywnymi uwagami ze strony społeczeństwa, czyli żeby rzeczywiście był takim organem, który jest organem godnym zaufania. Czy tak jest? To sami państwo sobie odpowiadacie na te pytania. W momencie jeszcze, kiedy ja wnosiłam wątpliwości co do sposobu procedowania, w tym przypadku wadliwego w naszej ocenie składu orzekającego, wtedy jeszcze podniósł się większy rwetes i krzyk. No, to nie jest państwo w państwie. Jeszcze raz przypomnę artykuł 7 Konstytucji, że również sędziowie, a może przede wszystkim Sejm, Parlament, Senat, prawo, jeszcze raz powtórzę, uchwala. Natomiast sędziowie, prokuratorzy, ministrowie, każdoczesny premier, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnik, jakikolwiek, wójt, burmistrz, poseł i w końcu obywatel, prawo stosuje. Sejm uchwala, a my stosujemy to prawo i jesteśmy zobowiązani do stosowania prawa w jego granicach i mamy podstawy, które nam wyznacza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I jeżeli organy, które są na tym najwyższym szczeblu, mówią, że właściwie my tego prawa nie będziemy stosować, bo my jego nie uznajemy, prawda? My uważamy, że będziemy procedować według jakiejś starej ustawy. No, to chyba do tej pory się nie zdarzyło w naszym porządku prawnym i tutaj mamy prawo oczekiwać, jeśli wynagradzamy i państwo polskie wynagradza, mamy prawo czego oczekiwać? Najwyższych standardów przestrzegania prawa i zachowania. A w sytuacji, kiedy prezes uczestniczy w komisjach sejmowych, kiedy procedowana jest ustawa o Trybunale, czyli tak naprawdę, jak można powiedzieć, we własnej sprawie, kiedy jest uczestnikiem debaty politycznej, czyli tak naprawdę wciela się w rolę polityka, co jest w takiej sprzeczności z tym etosem pracy sędziego i z tym, że jednak powinien być apolityczny i powinien stronić od takiej debaty. Jeśli sędzia feruje wyroki, zanim nad sprawą się pochyla i zanim ten wyrok w ogóle wyda, prawda, gdzieś w studiach telewizyjnych, no to w mojej ocenie jest takie sprzeniewierzenie się urzędowi sędziego i zawsze zalecam jedną rzecz, że przecież można złożyć togę, złożyć urząd sędziowski, stanąć do wyborów, te wybory wygrać i stanąć do debaty politycznej. Zawsze tak można, tylko trzeba, nie wolno tutaj trzymać dwóch strok za ogon.
Przypomnijmy to zdanie z programu Tomasza Lisa wczorajszego, gdzie gościem był właśnie sędzia Rzepliński i on powiedział, nazywając ustawę, o której pani mówi, ustawę naprawczą związaną z Trybunałem Konstytucyjnym, powiedział tak, mam znacznie bardziej dosadne określenie na tę ustawę, ponieważ Tomasz Lis nazywał ją także paraliżującą. Nie mogę tego powiedzieć, to brzydkie słowo, ale bardziej dosadne. Jeżeli rzeczywiście prezes Trybunału Konstytucyjnego, który no, chyba wprost zapowiada, że jego ustawa nie obowiązuje, z jednej strony mówi, Trybunał ustawy nie widzi, dopóki nie wyda wyroku, bo to też wczoraj padło, ale z drugiej strony ma jakieś dosadne określenia, których nawet nie chce w telewizji publicznej używać, to jakie świadectwo daje o sobie, ale też jakie instrukcje daje ewentualnemu składowi sędziowskiemu Trybunału Konstytucyjnego jako prezes, który ten skład wyznacza i być może jako ewentualny przewodniczący rozprawy, którą zwoła.
Absolutnie tak. To znaczy, to jest po pierwsze uwłaczanie nam wszystkim. Bo jeżeli naród wybiera Sejm i luźna dywagacja, czy to jest 48%, 50%, a dlaczego to nie jest 70%, to jest sprawa na inną debatę. Dlaczego tu właśnie polska demokracja kuleje. Ale skoro zdecydowało w wolnym kraju ponad 50%, że idzie do wyborów i wybrało polski parlament, a ten parlament, naprawiając to, co stało się w czerwcu tego roku, czyli tu właśnie nastąpiło owo złamanie prawa i dociskanie kolanem tej ustawy, w której, powtarzam, procedowaniu brał udział również pan przewodniczący Rzepliński. Dzisiaj pan przewodniczący w jednym z programów publicystycznych kwestionuje rolę uchwałodawczą Sejmu, bo on ją w całości, kwestionując tą ustawę, która weszła w życie, obowiązuje, która przede wszystkim obowiązuje prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to oni są zobowiązani tą procedurę stosować. Przypomnę, orzekać w odpowiednim składzie, rozpatrywać sprawy według kolejności wpływu i także jeszcze wiele innych bardzo ważnych kwestii. To jeśli on to kwestionował podczas programu publicystycznego, to znaczy, że on po prostu jak gdyby nie uznaje porządku rzeczy, który był przez konstytucję jest również ustalony, prawda? Czyli ten trójpodział władz i stosowanie tego prawa, o którym wcześniej państwu mówiłam, do którego on jest również, a może przede wszystkim zobowiązany, bo jest na świeczniku. To jest też taki sygnał bardzo niebezpieczny do innych ważnych, do innych osób, które piastują ważne stanowiska, czy ważne funkcje w naszym kraju, również do innych sędziów. No bo no cóż może sobie pomyśleć taki sędzia, jeśli nie będzie miał kręgosłupa? No jeśli prezes Trybunału tak sobie może robić, co chce, no to dlaczego ja nie mogę, prawda? To jest już szalenie niebezpieczny precedens, który burzy pewien porządek rzeczy, który jest bezpieczny dla, czy powinien być bezpieczny dla obywatela, bo musimy mieć coś takiego jak ład i porządek, prawda? Ład i porządek również tej prawny. Praworządność. Ja nie chcę panu prezesowi Rzepnińskiemu przypominać tych wszystkich artykułów, o których on często mówił. Na przykład wydając wyrok czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja często też w takich rozprawach uczestniczyłam. Więc jeżeli coś dotyczy Trybunału Konstytucyjnego i jest dla pana sędziego Rzeplińskiego niekorzystne, no to wtedy on to po prostu publicznie neguje. No tak być nie może. Ale myślę, że jest pewna dobra jaskółka, o tym też ojciec był uprzejmy zapytać, wyartykułować to w telewizji Trwam, że no jakby wyczuwamy, że wewnętrznie jest już dyskusja w Trybunale i że nie ma tej jedności, jeśli idzie o pogląd pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego i poglądy innych sędziów. Tam już zaczyna być rozdźwięk.
No myślę, że sędziowie też widzieli występ
na korzyść,
pana prezesa.
Tak, myślę, że oczywiście. To myślę, że też wiele osób, które potrafią, uznają etos sędziego, potrafią jak gdyby trzymać ten fantastyczny etos na dobrym poziomie, no widzą, że tak być nie może i wielu sędziów też dzisiaj dyskutuje, ja też takich ludzi znam i jestem uprawniona, żeby podawać nazwiska, bo mi na to nie zezwolili, zresztą, ale ja dyskutowałam i oni są też wieloma tymi rzeczami po prostu poruszeni, oburzeni. Niektórzy mówią wprost, jest to wstyd. My byśmy tak absolutnie nie po to się uczymy solidnie prawa na uniwersytetach, solidnie w szkole sędziów i prokuratorów, na aplikacjach bardzo ciężkich. No przecież my się tego prawa uczymy, które potem stosujemy. My nie zmieniamy tego prawa jako sędziowie sobie na tu i teraz, bo mamy kaprys orzekania w innym składzie, prawda? Bo jeśli my w sądzie powszechnym orzekniemy w innym składzie, to jeśli się ktoś odwoła, to po prostu ten wyrok jest unieważniony. A pan sędzia Rzepliński, wiedząc o tym, że nie ma nad sobą instancji odwoławczej, orzekał w składzie, na co ja zwróciłam uwagę przed publikacją, orzekał w składzie, gdzie najpierw uznał, że sprawa jest doniosła, powinien być pełny skład, ale potem się zorientował, że nie starcza mu sędziów na ten pełny skład. No i nagle zmiana prawda, poglądów w tym zakresie i moim zdaniem ta procedura... Tej procedurze nie stało się zadość i stąd ta moja wątpliwość, to zostałam postraszona prokuratorem i postępowaniem prokuratorskim. I to, że dzieje się tak na szczytach władzy, to jest właśnie niedobre, przecież ten przykład zły idzie z góry. Ja jestem pełna obaw, jak to będzie odbierane przez te młodsze pokolenia, tych, którzy praktykują w tym zakresie. Mam nadzieję, że nie, że porządnie nauczyli się fachu i ten zły przykład nie będzie powielany.
I kolejny słuchacz, prosimy. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słuchamy. Kto mówi, skąd telefon?
Proszę pana, ja dzwonię z Częstochowy, Robert z Częstochowy.
Prosimy. Jest pan na antenie. Słuchamy, panie Robercie.
Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać, ponieważ tutaj dużo pani minister mówi o różnych ciekawych i mniej ciekawych sprawach. Mówiła pani minister również o panu Macierewicza, który to pan minister Macierewicz ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Ja mam takie pytanie, może takie pytanie dotyczące nominacji, które pan Macierewicz sobie zrobił w swoim ministerstwie. I tak na przykład chodzi mi tutaj o pana Misiewicza, szefa gabinetu politycznego. Druga funkcja rzecznik MON, trzecia funkcja pełnomocnik ministra obrony do spraw utworzenia centrum eksperckiego NATO. I tak się zastanawiam, pan Misiewicz. Dziennikarze wystosowali pismo do tego też ministerstwa z zapytaniem, jakim dysponuje pan Misiewicz wykształceniem. Okazuje się, że pan Misiewicz nie odpowiada na to. Nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, czy to jest zgodne z jakimiś, powiedzmy, przyjętymi normami. A chciałbym dowiedzieć się, jakim on dysponuje wykształceniem, bo z tego, co się orientuje i z tego, co jest ogólnie dostępne, to jest to osoba, która dysponuje tylko wykształceniem w zakresie technika farmacji, więc nie wiem, czy to jest rzeczywiście odpowiednia osoba na tak eksponowanym stanowisku. I druga osoba, która też mnie interesuje, to jest pan Kurtyka, lat 25, szef Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, który również ma swoją własną firmę i zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, więc zastanawiam się, czy tu też nie ma jakiegoś w tym momencie jakiegoś konfliktu interesów.
Dziękuję.
To są tak? Dwie sprawy, ale mam jeszcze taką jedną istotną rzecz, ponieważ dużo się mówi na temat emigrantów. Ja się tak zastanawiam, bo właściwie mówi się o emigrantach, ale nie mówi się o emigrantach w kontekście polskim. A ja chciałbym konkretnie uzyskać odpowiedź. Czy emigranci, którzy są w Niemczech, również będą rzeczywiście tutaj w Polsce montowani i tutaj będą mieli tworzone warunki do życia, czy też nie, bo z tego, co ja wiem, to my już chyba wypełniliśmy dużą, jeśli chodzi o emigrantów na przykład z Ukrainy, gdzie tu się pojawiło milion emigrantów z Ukrainy, więc nie sądzę, byśmy musieli się dostosowywać jeszcze do jakichś emigrantów ze wschodu, czy przepraszam, z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki.
Panie Robercie, bardzo dziękuję. Oddaję głos pani minister. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Robercie. Rozumiem, że co do kwestii personalnych, może kilka zdań powiem, choć oczywiście tutaj władny byłby pan minister Macierewicz, ale jak
który
sobie powiedzieć z
mojego... Sobotę. Szkoda,
tak,
panie Robercie, że
ale to nie szkodzi, ja postaram
nie.
się... Postaram się odpowiedzieć. Natomiast może dwa zdania ważne o tych emigrantach, bo pan poruszył temat, który jest bardzo często poruszany dzisiaj wśród naszych Polaków. I to jest problem bardzo złożony, bardzo trudny. Przypomnijmy, że rząd pani Ewy Kopacz przyjął na siebie, a więc tym samym na państwo polskie, pewne zobowiązania. Dzisiaj te rozmowy, które odbywają się na poziomie ministrów spraw wewnętrznych, bo to jest ważne, tutaj te rozmowy prowadzi, jeździ przecież na szczyty różnego rodzaju pan minister Mariusz Błaszczak, który stara się tu zabezpieczyć, dbać o interes Polski, ale też przede wszystkim pani premier Beata Szydło i nasza polska dyplomacja, i czyli pan minister Waszczykowski i pan minister Szymański. I te kwestie są obszarem niebywałej troski naszego polskiego rządu. My też zwracamy uwagę na to, w jaki sposób, jak przepływa ludność z różnych krajów, w tym również z Ukrainy, prawda, na terytorium naszego kraju, jak te migracje wyglądają. One dzisiaj najczęściej są zarobkowe. Trzeba wiedzieć, że na Ukrainie też jest wojna, prawda, więc ona wciąż jest, może mniej się o niej mówi, wciąż jest. Przecież przyjęliśmy też Polaków z Mariupola, prawda? I to jest też zadanie, które państwo polskie stara się realizować przy pomocy Caritasu, jak tylko potrafi i umie. I te rozwiązania, jak państwo pamiętacie, też oprotestowane bardzo mocno przez nas wtedy, kiedy byliśmy w warunkach polskiej opozycji, to dzisiaj będziemy się starać tak robić, żeby to bezpieczeństwo przede wszystkim Polaków było zabezpieczone w 100%, czyli kwestia dotycząca ewentualnie tego, co jest najważniejsze, czyli identyfikacji pełnej tych osób, sprawdzenia tych osób. Bardzo mocno akcentujemy, że naszą wolą byłoby to, żeby byli to przede wszystkim chrześcijanie, bo też o to chodzi, żeby ci ludzie byli zaakceptowani przez naszą społeczność, i żeby też oni byli bezpieczni, prawda? Wtedy taka ta asymilacja jest dużo pełniejsza, jeśli to jest nasz krąg kulturowy. No powiedzmy sobie szczerze, tak jest. Szkoda, że wtedy pani premier Ewa Kopacz nie posłuchała pana premiera Kaczyńskiego, kiedy przemawiał i mówił na samym początku o tym, że warto się zastanowić nad tym, czy nie spowodować pomocy, ale tam, albo w kraju, gdzie jest wojna, albo jeśli jest to bardzo trudne, w krajach ościennych, ale bardzo bliskich kulturowo. Przecież mamy pomoc Kościołowi w potrzebie, prawda? Mamy też misjonarzy fantastycznych. Dlaczego by nie wspomóc tutaj, gdzie oni naprawdę bardzo skutecznie niosą tą pomoc? Ja byłam na takiej debacie i chylę czoła tutaj przed można powiedzieć, misjonarzami, no bo tam jest niesamowita misja, żeby w warunkach ciężkich i warunkach wojny nieść pomoc Kościołowi, chrześcijanom, ale przecież oni niosą po prostu pomoc potrzebującym, bo często trudno w tym momencie rozróżnić te osoby i warto było się wtedy skupić nad tym, w jaki sposób tą pomoc zorganizować, żeby i nie słuchać tych, no dzisiaj widzimy, jak bardzo nierozsądnych rozwiązań Angeli Merkel, prawda, która otworzyła szeroko ramiona i no i cóż, no herzlich willkommen, tyle, że dzisiaj jest tak spory problem, że ja nie wiem, czy czasami to, że panowie z Unii, mówię tutaj o tych niemieckich komisarzach, głośno i z przytupem grożą Polsce, no po to, żeby przykryć problem we własnym kraju, tak myślę. Czyli problem, który ostatnio wybrzmiał, a był przez kilka dni ukrywany, związany z atakami na kobiety, prawda? I to jest olbrzymi problem, my nad tym, jeszcze raz powtarzam, czuwamy, tak żebyście państwo byli w 100% też bezpieczni. To jest nasze największe zadanie, które wypełniamy. Natomiast co do decyzji personalnych. No decyzje personalne podejmuje minister konstytucyjny, podejmuje premier też, czy przede wszystkim premier Rzeczypospolitej Polskiej, mianując ministrów konstytucyjnych i wiceministrów. I te decyzje pani premier, jeśli idzie o nasz elektorat, nie budziły chyba żadnych wątpliwości, a w przypadku pana ministra Antoniego Macierewicza, z tego co wiem, to budziły samą radość i zadowolenie, że sprawy związane z prowadzeniem obronności naszego kraju będą prowadzone w sposób należyty. I tak jest. I pan minister, każdy minister ma prawo sobie dobierać szefa gabinetu politycznego. I naprawdę, tam nie ma żadnych wymogów co do kwestii dotyczących jakiegoś wykształcenia czy innych kwestii, ale ja akurat pana Misiewicza znam. Znam go jeszcze z czasów, kiedy prowadzone były prace zespołu smoleńskiego, kiedy był też ekspertem, kiedy wykonywał naprawdę szereg bardzo ważnych zadań, ale też go znam z tej bardzo ludzkiej strony. Może ja nie mam teraz prawa Państwu mówić o różnych sytuacjach bardzo życiowych, związanych z jedną z rodzin, gdzie zginął członek rodziny z katastrofy smoleńskiej. Ja jestem pod wrażeniem działania tego młodego człowieka. I powiem więcej, no przecież pan minister Misiewicz bardzo ładnie wytłumaczył sprawę wielkiego ataku na pana ministra Macierewicza, kiedy media histerycznie mówiły o jakimś wtargnięciu do centrum, prawda, nie wiem, NATO, prawda? Pamiętacie państwo? Potem po konferencji bardzo spokojnej, rzeczowej pana Misiewicza okazało się, że był zwrot akcji, już nie było tylu prześmiewczych artykułów, bo w sposób spokojny, rzeczowy potrafił wytłumaczyć, co tam takiego złego się stało, że trzeba było ingerować. Niestety tak jest i to jest dla nas przykre. Więc to jest decyzja pana ministra Macierewicza. Jeśli państwo mnie pytacie o zdanie, jest to decyzja słuszna. Co do, no pan jakby miał zastrzeżenia do pana Kurtyki, lat 25, ja też mając lat 24 podejmowałam pracę i też na dość odpowiedzialnym, tak mi się wydaje, choć może po mniejszym odcinku, i zarzuty, że ktoś ma 25 lat albo że może być konflikt interesów. W naszym rządzie nie ma czegoś takiego jak konflikt interesów. Jest to bardzo dokładnie sprawdzane, a jeśli by było coś, co by umknęło naszej uwadze, to jest to na pewno sprawy do absolutnego i bezwzględnego wyjaśnienia. I do tego jeszcze chcę państwu powiedzieć, że pełnomocnicy to jest taka funkcja, taka rola, którą może powołać każdoczesny minister do różnych spraw i najczęściej u nas jest tak, że powtarzam, najczęściej, że pełnomocnikiem to jest tak dwa w jednym. Jest wiceminister i jednocześnie jest pełnomocnikiem, ale zapewniam państwa, za to samo wynagrodzenie. To nie jest podwójne wynagrodzenie. Po prostu do zarządzenia atrybucyjnego jako wiceminister ma dodaną jeszcze kwestię na przykład zajęcia się danym problemem. W tym przypadku jest to zajęcie się Centrum Europejskiego NATO, czy też inni pełnomocnicy, którzy są powoływani, jedni tylko do danego zadania, tak jak mamy pełnomocnika do spraw Światowych Dni Młodzieży, który ma za zadanie tą sprawę ze strony rządowej przy mojej pomocy jako szefowej zespołu rządowego do spraw Organizacji Światowych Dni Młodzieży, ale to ta sprawa jest do określonego zadania i po tym zadaniu wygasa. I też są pełnomocnicy, którzy są jednocześnie, a może inaczej, wiceministrowie, którzy są jednocześnie pełnomocnikami na czas wykonania jakiegoś zadania, ale oprócz tego mają ogrom zadań i swoje obszary do nadzorowania w konkretnych ministerstwach. Więc jest to bardzo często takie właśnie dwa w jednym. I jeszcze raz ostrzę, chcę państwa upewnić, za tą samą pensję jedną. Nie ma tu dwóch czy trzech pensji z powodu tego, że ktoś jest wiceministrem i pełnomocnikiem.
Prosimy, halo.
Mówi Adam z Niemiec.
Proszę panie Adamie, proszę tam wyciszyć radio. I słuchamy.
Ja mam taką, no kilka spraw. Przede wszystkim co do tego pana, co w sprawie pana Misiewicza. Chciałem powiedzieć, że słuchałem pana Misiewicza. Jest elokwentny. Widać, że rzadko się spotyka człowieka wykształconego nawet, który potrafił tak łatwo wszystko wytłumaczyć, spokojnie i tak dalej. A poza tym to na przykład pan Martin Schulz podobno ma tylko wykształcenie szkołę podstawową, więc, a mimo to zajmuje takie wysokie stanowisko, więc widocznie jakieś tam zalety ma. I jeszcze chciałem powiedzieć co do pana tego sędziego, tego, co pełni obowiązki tego najważniejszego. Słyszymy. Mianowicie skojarzyło mi się zaraz takie powiedzenie z mojego dzieciństwa, kiedy starsi ludzie mi opowiadali, że kiedyś zdarzyło się, że szewc pojechał na, przez imaginację, szewc pojechał na koronację, bo sobie wyimaginował, że się będzie koronował. Więc to byłoby takie a propos tego pana sędziego, który uważa się za, no właśnie, że będzie się chyba koronował, tak jak już to było nawet wspomniane. To na razie tylko, jeszcze jedno, mianowicie w Polsce dowodem na demokrację to jest chociażby to, że każdy Łajdak i Hołota może sobie nad głową wystawić jakiś transparent, napisać na nim: ja jestem taki albo taki i bronię tego albo tamtego. No i wolno mu to robić. Nie mówiąc o tym, że jednocześnie obraża innych, ubliża i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję. To pan Adam z Niemiec.
Tak, dziękujemy panie Adamie. Nie dotarłam do tego, jakie wykształcenie ma Martin Schulz, ale powiedzmy sobie, wszyscy jesteśmy Polsce potrzebni. Mówię tutaj w kontekście tych jakichś zarzutów w stosunku do pana ministra Misiewicza. I naprawdę to już są takie zarzuty. Ja jeszcze raz powtórzę, znam pana ministra Misiewicza absolutnie z jak najlepszej strony i myślę, że na pewno jest bardzo pomocny panu ministrowi obrony narodowej w wykonywaniu jego funkcji.
Pani premier Beata Szydło telefonowała dzisiaj do szefa Komisji Europejskiej, pana Junckera, przed jutrzejszym posiedzeniem, więc tutaj też jest ta inicjatywa pani premier w tej sprawie. No, ale tak swoją drogą, pani minister, czy pani minister spotkała się może z tym, że przez te 12 dni od Sylwestra jakieś organizacje feministyczne, genderowskie, lewackie, no nie wiem, Zjednoczona Lewica, albo Razem, albo jakiekolwiek inne ugrupowania tego typu, które tak chętnie mówią o wolności słowa, demokracji, prawach kobiet i tak dalej, wystosowały jakieś na przykład do rządu niemieckiego, bo on przecież odpowiada za policję i bezpieczeństwo w Republice Federalnej Niemiec, jakieś zastrzeżenia, pytania, wątpliwości w związku z gwałtami masowymi i molestowaniem kobiet na ulicach Niemiec.
Takiego faktu nie znam, przynajmniej nie jest mi znany. Natomiast znam jeden fakt, mianowicie pan minister Waszczykowski, uprzednio rozmawiawszy z panią premier Beatą Szydłą, natychmiast zatroszczyli się o kobiety Polki, czy czasami wśród tej grupy pań, które doznały wiele krzywd, bo tak to trzeba nazwać, niezależnie od tego, jakie są narodowości, bo to nie jest ważne w tym momencie, jest ważne to, co się stało i to, że ten fakt został przemilczany, a to jest o tyle niebezpieczne, że to nie jest tylko kwestia, że my o tym wiemy i dobrze się mamy, prawda, że za jakąś granicą dzieje się źle. Nie, tylko dlatego, że wtedy, kiedy się to nagłaśnia, to ostrzega się również, czy przestrzega się, pokazuje się problem i wtedy też my jesteśmy wszyscy czujniejsi, czy też inne kobiety w Niemczech mogły być czujne, prawda, i można było zapobiec czemuś, co mogło się też wydarzyć, bo potencjalnie mogło się nie skończyć tylko na tym jednym akcie w noc sylwestrową. I tutaj zostało wystosowane stosowne, można powiedzieć, pytanie do dyplomacji niemieckiej i naszej polskiej oczywiście, aby zdiagnozować sytuację, czy Polki nie ucierpiały na tym bardzo groźnym incydencie. Natomiast widziałam aktywność jednej z, można powiedzieć, feministek, może nie będę tu wymieniać nazwiska, wszyscy doskonale ją znamy jako taką, można powiedzieć, liderkę, jedną z liderek, ale na manifestacji KOD-u, ale nie właśnie w obronie chociażby czci godności kobiet w tym przypadku na terenie Niemiec, prawda?
No bo to jakoś ciekawe, tej solidarności Unii kobiece, Europejskiej, tak, Unii w Niemczech coś takiego się dzieje.
A więc te ruchy już widzimy, czemu one służą. Czy to jest tylko fasada i czy mają tylko na sztandarach tą wolność i to poszanowanie praw kobiet, czy to rzeczywiście te prawa, ta sytuacja sprawdza.
Gdyby rząd Zjednoczonej Prawicy sprowadził islamistów tutaj i islamiści w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Toruniu masowo molestowaliby kobiety, ciekaw jestem, jak feministki by zareagowały.
No pewnie głowa w piasek. Tak myślę. Tak jak teraz w tej sprawie. Głowa w piasek. Mówię, o ile jest czyli, coś, o czym nie wiemy, ale podejrzewam, że o tym by już było bardzo głośno, że było takie wsparcie ze strony tutaj feministek. Czyli to jest właśnie na tej zasadzie, że jeżeli cokolwiek zrobi rząd Zjednoczonej Prawicy, jest złe, niedobre, trzeba to skonstatować. Najlepiej wyprowadzić ludzi na ulicę, najlepiej nie pogodzić się z przegraną. Natomiast cokolwiek by zrobił rząd liberalny bądź lewicowy, to jest w porządku i da się uzasadnić każdą decyzję, nawet jeśli ona jest błędna. No tak to funkcjonuje i nie chcemy też do tego przywykać, bo o tym bardzo często też mówimy i stawiamy tutaj czoła temu wszystkiemu, ale też trzeba trzeba zobaczyć, zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie jak bardzo te ruchy mają spore przełożenie na media, bo to media też no, kreują rzeczywistość, jakkolwiek no, w wielu miejscach tak jest. I stąd jakby silny sygnał płynący daje nam takie przeświadczenie, że ich jest tak dużo i zdecydowanie więcej, że my czujemy się, wielu katolików nawet tego, my czujemy się tak spychani na margines, czasami tak mówią. No nic takiego się nie dzieje, bo liczebnie jest tutaj, jesteśmy krajem katolickim. Nie dajmy się po prostu zmanipulować.
Tak? Ale ciekawy to jest przykład taki, przyszedł nam, powiedziałbym, z taką nauką, tak? Jak bardzo zafiksowanie na tej polityce multikulti i sprowadzaniu... w tym przypadku można powiedzieć na gwałt islamistów, no powoduje, że nawet i prawa kobiet zostają zawieszone i o nich się przez kilka dni w mediach, choćby niemieckich, nie mówi, żeby tylko nie psuć wizerunku tak zwanego uchodźcy.
No i przede wszystkim uzasadniać na siłę słuszność polityki Angeli Merkel, no, poprzez te media, no, inaczej tego nie można zinterpretować. Ale ja chcę jeszcze jeden taki przykład, może z polskiego podwórka, idąc za tokiem rozumowania ojca. Otóż wtedy, kiedy proponowaliśmy jeszcze poprzedniej kadencji parlamentu, żeby podnieść mocno kary za na przykład pobicie niewinnego dziecka, prawda, za gwałty. Przecież my te proponowaliśmy, że to szczególnie było na kanwie tego, co się wydarzało, co też państwo media często publikowaliście i pokazywaliście. I wtedy te projekty pokazywały jasne, jaka powinna być polityka państwa w tym zakresie, że nie powinniśmy tego stanu rzeczy tolerować. Pamiętam, że wtedy, kiedy mówiliśmy o maleńkim dziecku, a przecież to jest dla kobiety dziecko jest, no, można powiedzieć, wszystkim, tak? I kiedy mówiliśmy, że jeśli ktoś bestialsko pobije, zamorduje takie dziecko, to my tą karę uczyńmy na przykład samoistą, 25 lat pozbawienia wolności, tak żeby to odstraszało, żeby nikt na takie niewinne dziecko, które nie potrafi się obronić, nie podniósł ręki, albo przynajmniej się 10 razy zastanowił, zanim to zrobi. Oczywiście wtedy Sejm odrzucił ten projekt ustawy głosami tutaj ówcześnie rządzących. I pytam, i to pytanie zadaliśmy w kontekście, kiedy panie z uporem mówiły, że trzeba przyjąć ustawę przemocową, że przemoc, i prawda, tu mówiło o tej przemocy domowej, że to tylko z domu płynie, że przemoc jest, pamiętacie państwo, płynąca z tradycji, religii. Bardzo walczyły wtedy o to, żeby tej niby tej przemocy na mocy tej ustawy nie było, choć tam nie było żadnych konstruktywnych rozwiązań, jak z tą przemocą walczyć. Ale wtedy, kiedy pokazujemy dokładny, jasny, konkretny instrument, karajmy za to tak, żeby się odechciało, tak? To wtedy nie było żadnego głosu sprzeciwu, jak Platforma to odrzuciła, prawda? Więc to pokazuje prawdziwe intencje tego środowiska. Mówię o tych środowiskach feministycznych, czy tych środowiskach, nie, czy nawet organizacjach kobiecych, ale jednak o tym zabarwieniu. Czyli wtedy, kiedy mówiło się o czymś, co się podobało Unii, co było lewackie, co było projektem genderowym, to wtedy o to walczyło jego niepodległość. Natomiast w przypadku konkretu, żeby uchronić to dziecko, czy tą kobietę przed tą realną przemocą, Wtedy jak liberałowie odrzucali tę ustawę, one milczały. I to pokazuje prawdziwe oblicze tych osób.
23:24. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Już włączam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym panią minister poprosić o taką sprawę.
A kto mówi?
Mówi Bogusia z Wrocławia. Dziękuję. A mianowicie, żyję z głodowej renty, mam 780 zł. Pani mi odpisała, żebym sobie załatwiała pieniądze, gdzie mam to zrobić i w jaki sposób. Po prostu jestem na głodowej rencie, środków do życia nie mam, innych dochodów nie mam, tylko muszę się tym po prostu zagospodarować, to co dostaję, opłacić mieszkanie, media, lekarstwa. Na co mi to starcza? Pani powie, że posłyszałam właśnie tam od radiosłuchacza, że sędziom podwyższyliście 23 tysiące. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała waloryzacja rent w tym roku w marcu. Zbliża się marzec, a ja nic o tym nie słyszę. Radio Maria słucham na okrągło i Radio Rodzina. i chciałabym się dowiedzieć. Proszę mi konkretnie odpowiedzieć. Nie pływać oczywiście w słówkach, tylko proszę konkretnie odpowiedzieć. Szczęść Boże, Bóg da płeć.
Dziękuję.
No, starałam się powiedzieć bardzo wiele konkretów z harmonogramu chociażby pracy rządu i jeszcze raz Państwa zapraszając na strony internetowe, żeby bardzo dokładnie ten pierwszy wstępny harmonogram, który opublikowaliśmy, przeanalizować. Bardzo proszę o to, żeby też nie powielać informacji nieprawdziwych. Myśmy nie podnieśli pensji sędziów do 23 tysięcy złotych. To jest jakieś złe zrozumienie tej informacji. Mówiliśmy tylko o tym, ile, w jakich granicach około w wyniku decyzji wieloletnich sędziowie zarabiają, jakie zarobki mają. I oczywiście te dysproporcje, które są pomiędzy tą emeryturą czy rentą, o której pani tutaj mówiła, a te zarobki, które mają, które odbierają niektóre osoby pełniące różnego rodzaju funkcje. To jest to, o czym też niejednokrotnie mówiliśmy podczas kampanii wyborczej, że 20 kilka lat transformacji, czy podczas tych 20 kilku lat transformacji, no właśnie na skutek takiej, a nie innej polityki kolejnych formacji politycznych doszło do takiego rozwarstwienia. I to sporego rozwarstwienia, które dzisiaj doprowadza do sporych antagonizmów również między ludźmi, czego ja osobiście nie pochwalam, ale co jest no, oczywiste z uwagi na fakt, że jest to poczucie krzywdy, niesprawiedliwości i skrajnej nierówności. I tu w pełni się z panią zgadzam. Jeszcze raz powtórzę, że sprawa, którą obiecał pan minister Radziwiłł, czyli leków, bo chcę tutaj to też dodać, bo to jest takie rozwiązania, które są nie tylko czy waloryzacja rent, czy kwestia dotycząca jednorazowego dodatku. Dzisiaj o tym była mowa też z tego, co wiem, w wiadomościach, prawda? W serwisie informacyjnym telewizji Trwam Radia Maryja. I to są te rozwiązania, choć na pewno niesatysfakcjonujące, które my proponujemy dla osób najniżej uposażonych. I to, co mogliśmy w ramach tego budżetu, który przyjęliśmy jeszcze po poprzednikach, nam się nieco udało zmodyfikować, ale powtarzam, tylko nieco, bo już nie było na to czasu. Dzisiaj ten projekt jest procedowany w komisjach. To jest to, co możemy Państwu tutaj zaoferować, łącznie z tą waloryzacją. Natomiast sam problem dotyczący wysokości uposażeń, to jest to, o czym dyskutujemy od wielu lat i w mojej ocenie reforma z 99 roku, której tutaj już dzisiaj mówiłam, systemu zabezpieczeń społecznych. No, zresztą dotykamy jeszcze potężniejszego problemu. Ja jestem po lekturze zastrzeżonego przez poprzedniego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w raporcie z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I chciałabym teraz, pracuję nad tym, żeby ten raport dla Państwa, żeby tą klauzulę zdjąć, żeby można spokojnie do tych dokumentów sobie swobodnie w internecie dotrzeć, a także o nich być może tutaj w przyszłości rozmawiać. I nad tym pracuję, bo jestem za jawnością życia publicznego i warto te wnioski z tej kontroli, w mojej ocenie jest skrajnie porażające, po prostu Państwu przedstawić, więc trudno, żeby tą, choć my przyjmujemy wszystkie uwagi, Państwa też często uzasadnione żale, bo przez Panią Bogusię tutaj też wybrzmiewał taki swoisty żal, ja się z Panią w pełni zgadzam. Tylko, że tych zapóźnień proszę nie żądać, że my zrobimy przez 40 dni urzędowania, bo tak się po prostu nie stanie. To jest jasne, że my potrzebujemy na wyrównywanie tych kwestii wiele, wiele lat, a jeszcze obok to, co jest bardzo ważne, o czym tutaj mówił pan premier Morawiecki, o czym też mówi często pan minister Szałamacha, czyli takie uszczelnianie systemu, czy takie powodowanie stymulacji gospodarki, żebyśmy tych środków do podziału na projekty społeczne, a takim projektem jest również kwestia dotycząca zabezpieczenia rentowo-emerytalnego, jest, no ale na to potrzeba nam wypracowania budżetu państwa. I tak mogę pani tutaj, na ile potrafię, odpowiedzieć. Oczywiście myślę, że nie wiem, ojcze Dariuszu, czy się wychylę przed szereg, czy nie. Myślę, że nie. Na pewno pani minister Rafalska, która za ten dział odpowiada, nie sądzę, żeby tutaj nie była do dyspozycji, bo zawsze Radio Maryja stara się, żeby tu była pełna,
mamy nadzieję,
pełna oferta w tym zakresie, tak, bo ona może bardziej Państwu na poziomie dużej konkretności. Każdy z nas się zajmuje jakimś odcinkiem. Oczywiście spotykamy się w tym forum Rady Ministrów i bardzo dużo tych informacji między sobą wymieniamy, ale czasami są to też informacje nie wszystkie. Albo informacje, które będą za chwilę zgłoszone do planu pracy Rady Ministrów poprzez ów zespół do spraw monitorowania pracy rządu, bądź zatwierdzone oczywiście osobiście przez naszą panią premier Beatę Szydło. Więc no właśnie, czasami są te głosy podzielone. Część z Państwa jest naprawdę cierpliwa i wspiera. Część z Państwa już z powodu właśnie sytuacji życiowych. Ja broń Boże, Pani Bogusiu, nie czynię zarzutu. Wręcz przeciwnie. No już uważa, że naprawdę dość, że już trudna jest ta sytuacja do wytrzymania. No sytuacja, co by się stało, gdyby Platforma dalej rządziła i specjalnie się tym nie przejmowała, no bo jak wiemy, w gabinetach swoich niewiele czasu spędzali nad pochylając się nad problemami ludzi.
To jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się ojca prowadzącego i pani minister w studiu.
Kłaniamy się. A kto mówi?
Piotr z Krakowa.
Panie Piotrze, słuchamy.
Ja mam taką sprawę do pani minister, czy wolę, na temat szpitali. Czy to jest ten program, może coś dzisiaj tchnąć na moje wypowiedzi?
Spróbujemy, tak.
No, pani minister, taka sprawa. Na przykład jest osoba w szpitalu i po prostu na temat złości pacjenta do pielęgniarki. W ogóle ja byłem takim, po prostu byłem kiedyś w szpitalu i nocne godziny są, tu pacjent woła, dzwoni, nikt nie wchodzi. I pacjenci dopiero reagują, a lekarz jak przyjdzie, to co się dzieje tu, strasznie jest oburzony, że go budzi, że gdzieś tak, czy tak pielęgniarkę. Czy to będzie kiedyś załatwione, czy nie, to jest takie sprawy. I druga sprawa, na temat lekarzy po prostu wykonywania różnych zabiegów w szpitalach. Ja na przykład miałem takie zdarzenie, wycinanie na nerkach kamieni. No to będzie, proszę pana, skierowanie i 2-3 miesiące musi pan czekać. A ja mówię, panie doktorze, a jakby to zrobić prywatnie, proszę pana, za dwa dni pan przyjdzie. A ile zapłacę? No około 2,5 tysiąca złotych do 3. No i tak mi odpowiedział. I to mam wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Piotrze.
Dziękujemy, panie Piotrze. No, panie Piotrze, poruszył pan obszar, który właściwie to trzeba by całego programu i tego w telewizji, i tego w radiu, żeby tą sprawę poruszyć. Ja może jestem teraz tak bardziej na czasie w tej sprawie, bo dotknęła mnie bardzo przykra sprawa likwidacji oddziału w moim mieście, konkretnie oddziału wewnętrznego. I to jest sprawa, która dotknęła mnie skrajnie osobiście, jest dla mnie bardzo bolesna. Do tego jeszcze mocno zmanipulowana przez pewne medium, które ukazało na zewnątrz to zupełnie inaczej niż było. No ale tak już jest. Panie Piotrze, kwestia ochrony zdrowia generalnie w całości to jest również kwestia tego, co stało się po 99 roku, czyli ta reforma Buzka, kolejna reforma Buzka dotycząca ochrony zdrowia. Mają powstać, jak Państwo pamiętacie, kasy chorych. Te kasy chorych miały zapewnić to, żeby pieniądze szły za pacjentem. Wszyscy pamiętamy te szumne zapowiedzi. Pamiętamy również to, że powstawały powiaty. Powiaty stawały się organami prowadzącymi dla szpitali. Oprócz tego, że szpitale były oczywiście też marszałkowskie, uniwersyteckie. No różne tam były i są do tej pory formy tego zabezpieczenia medycznego, zarówno tego otwartego, jak i tego zamkniętego. Mieliśmy sprawę powołania POZ-ów, gdzie też środki były dzielone według ilości tych, którzy się zarejestrowali w tych POZ-ach i potem już było tylko gorzej. Potem już było tylko gorzej. Dzisiaj mamy na przykład oto taką sytuację, że obok tego, o czym pan mówi, co jest nagminne, że ludzie nie mogą, płacąc składki, nie mogą doczekać się w terminie zabiegów, które są im zalecone, często takie, które są bardzo ważne dla ich egzystencji, nawet dla kontynuowania pracy. Pamiętamy, że przecież były takie przypadki, które pokazywały media, gdzie na zabiegi dotyczące wymiany stawu biodrowego, gdzieś tam 2020 któryś rok, gdzieś na Śląsku bodajże był taki przypadek, że jest skrajnie odległy. I tutaj ludzie, którzy dostawali te decyzje z NFZ-u, byli bezradni w tej materii, a jednocześnie jeśli masz pieniądze, to możesz tak naprawdę tego typu zabiegi uzyskać, no w tym przypadku można powiedzieć od ręki, tak? Niemalże od ręki albo w bardzo, bardzo krótkim czasie. I to jest, można powiedzieć, patologia. To już wszystko obrosło w taką właśnie patologię. Problem jest złożony. Do tego wszystkiego, jeżeli dodamy albo nieumiejętne, albo złe, albo bardzo złożone z różnych przyczyn zarządzanie tymi szpitalami, mówię tutaj też o szpitalach powiatowych, albo organy prowadzące, które nie panowały nad danym szpitalem, albo też traktowały to jak prywatny folwark, a tak bywało, doszło do tego, że na przykład szpital w moim powiecie jest dzisiaj zadłużony na około bodajże 16 milionów złotych. Doszło do decyzji likwidacji jednego z oddziałów w jednym z innych budynków, w innym mieście, ale w ramach tego samego powiatowego zespołu. I to właśnie dotknęło w tym przypadku moje miasto i mojego wielkiego sporu z burmistrzem, przepraszam, ze starostą w tej sprawie. I do tego zwolnienia pielęgniarek. No dzisiaj sytuacja już nieco inaczej wygląda. Staramy się prowadzić te rozmowy tak, żeby zapewnić jeszcze inną opiekę. Jeśli do tego dodamy jeszcze, drogi panie Piotrze, to, że największą potrzebą, jedną z największych potrzeb jest to, że nie mamy zakładów opiekuńczo-leczniczych. Jest bardzo mało, prawda? Czyli zapewnienie opieki osób, które są przewlekle lub długotrwale chore. Też tak, żeby ta opieka była bez odpłatności. Jeżeli do tego dodamy jeden z dzisiaj spalących problemów, to jest problem braku geriatrów i opieki geriatrycznej, czyli fachowej opieki dla osób chorych, dlatego że jest za mało geriatrów. Jest według ostatniego raportu NIK, do którego ja dotarłam, to jest około 300 geriatrów, więc nawet mniej niż jeden na powiat, a jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne województwa, to jest nawet zero tych geriatrów na całe województwo, bo taka jest alokacja. To mamy gotowy kolejny problem. I pan minister Radziwiłł, który ten cały worek z kamieniami na siebie przyjął do rozwiązania, do zreformowania przede wszystkim. Mówiliśmy też o tym, że będziemy likwidować NFZ, postrzegamy ten NFZ jako ta instytucja, która kontraktuje świadczenia. Po tym jak szpitale robiły nadlimity, miały problemy z uzyskaniem pieniędzy, a potem to już się tak naprawdę kółko zamykało i dochodzi do właśnie takich drastycznych decyzji, które potem skutkują tym, że są jakieś konflikty społeczne, tak jak się stało w moim mieście. Przeze mnie niezamierzone. Jeszcze na koniec oczywiście obarczy się osoby, które za to nie odpowiadają. Ale to jest niezwykle ważne, by nie powiedzieć obok pracy i bezpieczeństwa. Zdrowie jest najważniejszym czynnikiem naszego życia. Tak? Tak to postrzegamy. Innych rzeczy czasami może nawet nie być, ale praca, zdrowie i bezpieczeństwo to są te trzy elementy. I to państwo musi się z tym uporać. Na to mamy mało czasu, bo żeby wprowadzić zmiany systemowe, żeby one zaskutkowały, to potrzeba czasu. I pan minister Radziwiłł rozpoczął pracę nad reformą, jeśli idzie o ochronę zdrowia. Zadanie ma bardzo trudne. I jeszcze raz powtórzę, długi szpitali są potężne w niektórych przypadkach. Pamiętamy Ewę Kopacz, czyli Plan B, i pamiętamy panią Sawicką, jak to wszystko miało wyglądać. I wtedy, no właśnie, niechby ci uczestnicy tych różnych manifestacji przypomnieli sobie i zobaczyli, ale być może są tam tacy, których stać na to, żeby w ciągu kilka dni załatwić sobie świadczenie, ale w gro ludzi na to po prostu nie stać i chcieliby korzystać z służby zdrowia publicznej, bo płacą podatki, płacą składki zdrowotne, bądź płacili, dzisiaj są na emeryturze. I jest to jedna z najbardziej nieudanych reform obok reformy ubezpieczeniowej, którą ja uznaję za reformę, która jest kompletną klapą. i nie czas dzisiaj już szukać winnych, bo nawet jeśli ich znajdziemy, to już niczego to nie odwróci. Jest potężny bałagan w tym zakresie. Jeżeli do tego dodamy jeszcze jeden element, że średnia wieku pielęgniarek, z tego co jak rozmawiałam z przedstawicielami różnych ugrupowań, które przedstawiają problemy polskich pielęgniarek, to jest 48 do 50 lat. I to jest duży problem za chwilkę z tym wyludnieniem na oddziałach, jeśli chodzi o fachowy średni personel medyczny. Jeśli do tego poddamy problemy Państwowego Ratownictwa Medycznego, bo tam też są zgłaszane różnego rodzaju problemy, to właściwie nie ma tam obszaru, w którym byśmy nie zgłosili problemów. No i jeśli do tego dodamy pewne patologie związane z różnego rodzaju ustawami, nowelizacjami ustaw, rozporządzeniami, które spowodowały, że legalnie pieniądze czy środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy podział tych środków, no budzi nasze spore wątpliwości co do, pod względem właśnie sprawiedliwości społecznej, tak? Czyli co w pierwszej kolejności powinno być z tych środków zabezpieczane. Pan minister Radziwiłł i była mowa o tak zwanym podatku religii, czyli żeby osoby, które są ofiarami wypadków samochodowych, to jest też bardzo duża rzesza osób, ale nie one są winne, że tym wypadkom uległy. No też wraca się do pomysłu podatku pana religii w tym zakresie, świętej pamięci. Ale to nie jest, jakby to jest jakiś jeden z pomysłów zupełnie dotyczący też tego zabezpieczenia medycznego, ale w innym zakresie. Tu pan minister Radziwiłł ma naprawdę nie lada orzech do zgryzienia. Bodaj by nie powiedzieć, jeden z najtrudniejszych, ale musi to przedstawić. Już przedstawia projekt ustawy, o ile sobie dobrze przypominam, do planu pracy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Już przedstawił projekt dotyczący owych leków bezpłatnych dla naszych seniorów i szereg innych problemów, które już zaczyna bardzo mocno rozpatrywać. Miejmy nadzieję, że mu się to uda, choć będzie to niezwykle trudne i jeszcze to zadłużenie szpitali. To jest jeden z potężniejszych problemów, z którym przyjdzie nam się uporać. Bo z tego powodu mamy taką sytuację, o której opowiadał pan Piotr.
Dziękuję bardzo, pani minister. To praktycznie już koniec naszego spotkania, ale też pytanie takie na koniec, bo jest nowy rok, jest możliwość także przekazania 1%, no choćby na fundację Nasza Przyszłość, o czym już w zeszłym roku mówiliśmy, mówimy także w tym roku. Takie pytanie do pani minister. Czy biuro poselskie, na przykład pani minister konkretnie, byłoby także pomocne dla naszych słuchaczy, dla tych obywateli, którzy zechcą wspomóc młodzież polską przede wszystkim i polską kulturę?
Drogi ojcze, ja myślę, w ubiegłym roku każdy, kto zgłosił się do nas z taką prośbą, żebyśmy mogli pomóc w tym zakresie, w wypełnieniu tej bardzo prostej czynności, ale nastręczającej wiele trudności osobom, które te PIT-y muszą skrupulatnie wypełniać. Jak najbardziej my jesteśmy do dyspozycji i też pamiętam, że było to podzielone pomiędzy, w moim przypadku, dwa województwa, no ale teraz poproszę kolegów w województwie świętokrzyskim, żeby te jakby na tym samym poziomie to uczyniono. Na pewno będą tutaj zgłoszenia tych biur, więc na pewno takie zgłoszenie dokonamy. W tych, które ja już mam uruchomione w nowej kadencji, są te same osoby, które już przeprowadzały taką pomoc w ubiegłym roku, więc są do tego przygotowane, na pewno gotowe, jeśli Państwo już tylko będziecie otrzymywali dokumenty stosowne o osiągniętym dochodzie za ubiegły rok, bo jak wiemy, jeśli to są informacje z ZUS-u, no to chwile trwają, zanim Państwo otrzymacie, ale ta sama procedura, bądź dla osób, które nie wiedzą, to prosimy o zgłoszenie, też powiemy, zresztą nawet też i czasami ściągamy sobie druki tych PIT-ów, żebyście Państwo nie musieli chodzić do różnych instytucji, czy gdzieś tam szukać w internecie. I służymy tutaj pomocą, w jaki sposób taki PIT wypełnić. W ubiegłym roku udało się zrobić tak, że było bezbłędnie, więc nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń ze strony czy Państwa, czy też Państwo nie mieliście zastrzeżeń ze strony urzędów skarbowych.
I mamy właśnie nadzieję, że te urzędy skarbowe, bo jednak w poprzednim roku, gdzieś zanim jeszcze ta procedura ruszyła, to już nasi słuchacze także mówili, że urzędy skarbowe mówiły, że nie ma tej fundacji na wykazie. Wiemy, że coś tam nie doszło z tych pieniędzy przekazanych.
Tak, był spory problem. Pamiętamy to. Oczywiście raz, że była sprawa wykazu, no, ale potem to już jakoś się dotarło. Ale to był ten już właściwie zmarnowany, można powiedzieć, czas. miesiąc. Teraz myślę, że takich zawirowań nie będzie. Jeszcze raz powiem, że przynajmniej co do naszej pomocy nie było zastrzeżeń i tutaj myśmy bardzo dużo tych PIT-ów pomogli Państwu wypełnić. Często też było tak, że Państwo przychodzili, oczywiście nieodpłatnie, żeby było jasne, tu nikt żadnej działalności nawet nie prowadzi. Czasami było tak, że Państwo też prosiliście o jakąś pomoc jeszcze, to wtedy też odsyłaliśmy do fachowców, bo były inne odliczenia związane z Państwa ulgami, różnymi życiowymi sytuacjami, to w tym również staraliśmy się pomóc, ale z reguły te proste rzeczy jak najbardziej. Było pełne poczucie, że spełniliśmy wszyscy dobry obowiązek.
Tak, i o ten rok też Państwa prosimy, a tak swoją drogą choćby i te marsze, które wcale nie były w mediach publicznych tak relacjonowane od rana do wieczora, jak marsze tak zwanego KOD-u, czy samozwańczego lidera opozycji. Obecność telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie i ponad 2,5 miliona podpisów, te komisje sejmowe, to wszystko, do tego jeszcze te problemy w urzędach skarbowych, to rzeczywiście była fantastyczna demokracja wtedy.
Tak, ja myślę, że wtedy walczyliśmy o nasze prawo katolików do bezpośredniego, można powiedzieć, bardzo łatwego dostępu do naszej telewizji, którą chcemy słuchać, oglądać i to była wielka też lekcja, tak? I wygraliśmy. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście nasze prawa jako katolików były łamane w tym momencie, bo brak tej decyzji i taka próba jest też takiej ironii w stosunku do nas, bo ja przecież pamiętam też tę komisję, ojciec też je dobrze pamięta. Różnie tam czuliśmy się łajani przez urzędników, przecież i tak bywało. I ta buta, która była. I właśnie, wtedy była ta niezależność na przykład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda? No czemu wtedy nie krzyczał żaden tam komisarz, że z nadania pana prezydenta są dwie osoby, które naprawdę nam się skrajnie kojarzą z polityką i kojarzyły z polityką. I tak było.
Ale o ile pani minister manifestanci z KOD-u, ja mówię o tych takich działaczach, nie mówię o zwykłych ludziach. Pewnie poza sędzią Rzeplińskim nie są w stanie wymienić żadnego innego sędziego z Trybunału Konstytucyjnego. O tyle słuchacze Radia Maryja bezbłędnie potrafią wskazać wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
No tak, no bo jeżeli się wie, ma się ideę, rozpozna się problem, dokładnie się go rozpozna, zanim podejmie się decyzję o tym, bo to trzeba być naprawdę zdeterminowanym, żeby pójść na taki marsz. No to jak idę, to się dowiaduję, w jakim celu, znaczy może inaczej, podejmuję decyzję na podstawie bardzo rzetelnej wiedzy. I pewnie właśnie, gdyby taki redaktor wszedł wtedy w ten marsz, czy w te marsze, w których uczestniczyliśmy, to pewnie by się wiele więcej dowiedział o tej demokracji, o tym, jak ona jest łamana, jak łamana jest konstytucja, jak łamana jest prawo nas, katolików, do tego, aby nasza katolicka telewizja była na multipleksie ogólnie dostępna. A mało tego, wielu ludzi by dokładnie opowiedziało pewne mechanizmy, ile mamy kanałów, jakie mamy stacje, jakie jest, bardzo wielu ludzi było dobrze zorientowanych, jakie są stosunki właścicielskie tych stacji. No naprawdę, i wtedy to była akcja.
Zwłaszcza, że ani my, ani państwo jako rządzący, nie słyszałem przynajmniej, żebyście państwo z pogardą wyrażali się o ludziach, którzy manifestują, nawet jak państwo się z nimi nie zgadzają, natomiast myśmy byli odsądzani od czci i wiary i od różnymi epitetami ze strony rządzących, obrzucani i dziennikarzy i tych mediów, które dzisiaj także czują się mocno pokrzywdzone.
To prawda, tak było. Do tego jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, jedną prawdę, że ja pamiętam te manifestacje w różnych miejscach naszego kraju, ja w nich też uczestniczyłam. Ja nie widziałam tam jakichś symboli, czy jakichś obraźliwych haseł. Były biało-czerwone flagi, były emblematy telewizji Trwam, różnych kół Radia Maryja, ale nie było żadnego obraźliwego hasła poza tym, że jest to marsz w obronie telewizji Trwam, czy różne naprawdę bardzo, bardzo wyważone, aczkolwiek bardzo też patriotyczne hasła. W wielu marszach było skupienie i modlitwa. Pamiętam bodajże marsz Biłgoraja, gdzie myśmy ten marsz w dużej mierze przemodlili w tej intencji. Pamiętam też marsze, które były w deszczu, w śniegu i nie było tam żadnej agresji, tylko było jedno pragnienie, żebyśmy mogli doczekać się decyzji zgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pamiętam swój, no to wspominamy, rzeczywiście to jest taki czas, może by o tym napisać jakąś książkę, dobre wydanie, taką historię, różne historie nasze, bo przecież wielu ludzi to organizowało, warto, żeby może ich doświadczenia przytoczyć w takiej książce. Kiedy szłam do pana premiera Donalda Tuska z tą sprawą, z bardzo dokładnym pismem, ja do dzisiaj mam gdzieś kopię tego pisma, jak mnie pan premier Donald Tusk z panem Grasiem przyjęli w tej sprawie i kiedy rozmawialiśmy o tej obecności telewizji Trwam na multipleksie. Natomiast po tej drugiej stronie ostatnio podczas demonstracji owego kodu, czy też zwolenników Nowoczesnej, czy Platformy Obywatelskiej, czy Lewicy, no wiem, jak też wiele obraźliwych haseł było na przykład pod moim adresem, wręcz no, te hasła nie tylko były na piśmie wyartykułowane na jakichś tam dużych tabliczkach, ale też jak drwiono, prawda? Tylko dlatego, że ośmieliłam się zwrócić uwagę grzecznie, kulturalnie, pismem. Zresztą ja tego pisma nie wysłałam do mediów, żebyście państwo wiedzieli. Ja to pismo wysłałam prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, zapieczętowane, urzędowe pismo. To, że później ktoś nie wytrzymał i zrobił przeciek do tych mediów. No jak śmiała pani minister mieć wątpliwości, które należało tylko i wyłącznie uprzejmie wyjaśnić. I taki poziom dyskursu powinien pomiędzy urzędami wysokimi następować. No tak się nie stało. Dzisiaj mamy jednak propozycję bardzo dużej dawki agresji, ale ona wynika, jeszcze raz powtarzam, z negatywnych emocji z powodu początku upadku pewnego systemu. Mogę to tak nazwać na koniec, jednak początku upadku pewnego systemu.
Dlatego alleluja i do przodu.
Oczywiście, alleluja i do przodu.
Pani minister, dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję za wszelkie spotkania, za każde dobre słowo wsparcia, też za każdą państwa uwagę, za te problemy, na które dzisiaj państwo zwróciliście uwagę. Bardzo niskie uposażenia rentowe, dysproporcje płacowe i za kwestie tej ustawy 1066, za również inne kwestie, ochrona zdrowia, czyli widać, że w tym obszarze jest potrzebny dialog, wymiana informacji, jest potrzebne działanie.
Pomódlmy się na koniec, może już w ramach komplety, w intencji ojczyzny, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pani minister Beata Kempa, nasz gość. Dziękuję pani minister. Dobrej, spokojnej nocy.
Bardzo dziękuję. Również życzę spokojnej
nocy. I dobrego powrotu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.